Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie witają się z Państwem Elżbieta
i Leszek.
Witamy także Panią Katarzynę, która realizuje program, i witamy gości. Dzisiaj z nami jest ksiądz Marek Borowski, pallotyn, proboszcz parafii świętego Jana Ewangelisty w Szczecinie i moderator krajowy domowego kościoła. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Z nami są także Państwo Beata i Tomasz Stróżanowscy, para krajowa domowego kościoła. Witamy serdecznie.
My również witamy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tacy goście dzisiaj dlatego, że jest 40-lecie domowego kościoła. I dlatego właśnie z domowego kościoła są goście.
Tak, drodzy Państwo, kochani radiosłuchacze, radio od samego początku to nie tylko budynek, to nie tylko urządzenia, ale przede wszystkim ludzie, jak mówię zawsze, ojciec dyrektor. I w większości są to ludzie ze wspólnot, również z kościoła domowego. Chociażby my, którzy posługujemy już przeszło 20 lat właśnie w tej audycji dla małżonków i rodziców. I nie byłoby nas na pewno tutaj, gdyby nie nasz udział, staż w ruchu domowego kościoła, już 35-letni, bo tyle lat ruch liczy sobie w Toruniu. Razem z Marysią i Bogdanem Majorami zakładaliśmy to 35 lat temu, bo jeżeli ktoś staje się radośniejszy dzięki temu, że jest bliżej Boga, że jest bliżej współmałżonka, to tą radością, tej radości nie może w sobie nijak powstrzymać, tylko musi się tym dzielić. No i tak właśnie po przyjeździe do Torunia założyliśmy pierwszy krąg, ale to już jest historia, że tak powiem, dalsza. Początki były inne i zaczniemy od założyciela, sługi Bożego księdza Franciszka Blachnickiego i od osoby, która może najbardziej, najbliżej niego była w Krościenku, od pani Elżbiety Kozyry ze wspólnoty
z Instytutu Niepokalanej Matki Kościoła, dzieła również założonego przez księdza Blachnickiego.
Halo, halo.
Witam serdecznie.
Szczęść Boże. Tak, pani Ela Kozyra jest już z nami i prosilibyśmy o przybliżenie, skąd w ogóle pomysł ojca Franciszka, żeby budować oazę rodzin, bo tak to się nazywało, ruch oazowy, ruch młodzieżowy, a tu nagle gałąź rodzinna. Prosimy bardzo.
Więc ksiądz Blachnicki zaczynał swoją pracę duszpasterską z ministrantami w parafii w diecezji katowickiej, bo z tej diecezji pochodził. I kiedy wracał po rekolekcjach z ministrantami, lektorami, to zauważał, że jeśli rodzice nie popierają tego, czego doświadczyły ich dzieci, to bardzo szybko mija to przeżycie. I w związku z tym zaczął szukać sposobów, żeby tym młodym ludziom pomóc. I zauważył, że tym, co najbardziej jest potrzebne, to rodzina. Rodzina, w której będzie środowisko wiary i przekazu doświadczenia. Ojciec Blachnicki zaczął w latach 50., natomiast z rodzinami zaczął dopiero na początku 70. lat. W 1973 roku właściwie rozpoczął formację małżeństw przez zorganizowanie rekolekcji dla rodzin w Krościenku.
O właśnie, formacja małżeństw, bo często słyszymy o rekolekcjach dla rodzin, gdzie w rezultacie więcej jest zajęć z dziećmi, wokół dzieci, dla dzieci, a ojciec Franciszek odczytał jakiś zamysł Boży, że należy formować małżonków, gdyż oni decydują o kształcie rodziny. Przepraszam za to wejście.
Tak, ksiądz Blachnicki stwierdzał, że jeśli małżonkowie są w jedności, jeśli są formowani, to pierwszymi odbiorcami tego ich doświadczenia, tej jedności, będą dzieci. Doświadczenia też wiary. I stąd ksiądz Błachnicki szukał sposobu, w jaki powinna przebiegać ta formacja małżonków i skorzystał z ruchu francuskiego Équipe Notre Dame, z doświadczenia tego ruchu, który dotyka właśnie duchowości małżeńskiej i przygotował program dla rodzin właśnie na tą pierwszą oazę. I zauważył, że to, co przeżyły te rodziny, jest wielkim takim doświadczeniem, które oni chcą przenieść do swoich środowisk. Że nie już zadowolili się tymi pierwszymi rekolekcjami, ale chcą dalej kontynuować to właśnie w swoich miejscach, skąd przybyli. I stąd ksiądz Błachnicki dalej musiał podjąć się przygotowania programu dla rodzin, też dla pracy w ciągu roku. I pomocą w tej pracy dla niego była siostra Jadwiga Skudro ze Zgromadzenia Sacra Coeur, która wcześniej spotkała się już z tym ruchem Équipe Notre Dame, znała język francuski, więc mogła mu pomóc w przygotowaniu tego programu, a także potem w tej pracy, która czekała jego i tych, którzy chcieli właśnie wejść w szeregi tego dzieła. I właśnie ten początek 40 lat temu sprawił, że rodziny coraz chętniej zaczęły przyjeżdżać na rekolekcje i wracając do swoich środowisk zakładały tam małe grupy zwane kręgami. To doświadczenie też trwa do dziś. Sam początek tego ruchu, tak jak już wspominałam wcześniej, rozpoczął swoją historię właśnie w Krościenku przy ulicy Jagiellońskiej 100. Nieprzerwanie właściwie w tym miejscu trwają rekolekcje do dzisiaj. W tym miejscu też mieści się sekretariat domowego kościoła. Jest to pewne takie centrum, dom rodzin, które przybywają ze wszystkich stron, nie tylko Polski obecnie, ale też i zagranicy na rekolekcje do tego domu. Także to dzieło, które rozpoczął ksiądz Błachnicki, jest kontynuowane i ma taką siedzibę stałą właśnie w tym miejscu w Krościenku. To pewno tyle.
Czy może ze studia jakieś pytania? Bo pani Elżbieta Kozyra właśnie posługuje przy Jagiellońskiej 100. Także zachęcamy, kto w czasie wakacji miejscowość Krościenko, Szczawnica zasadniczo, to jest taka podwójna nazwa, odnaleźć Kopią Górkę, serce ruchu ozowego, młodzieżowego i Jagiellońską 100. Może trudno znaleźć, ale Karczmę Waluś łatwo znaleźć. Tam byliśmy pierwszy raz skierowani, jak znajdziecie Karczmę Waluś, to po drugiej stronie szosy, pod górkę, to tam jest Jagiellońska 100 właśnie. No bo to tak te numery w górskich miejscowościach są trudno znajdywalne. Czy pytamy się jeszcze o coś, bo niestety pani Ela Kozyra nie mogła być dzisiaj tutaj z nami. Dziękujemy za ten wstęp, który był bardzo potrzebny, bo ten ruch domowy Kościół nie wziął się znikąd.
Ja myślę, że może warto jeszcze wykorzystać to, że mamy cię, Elu, na linii. Poprosimy jeszcze może o kilka słów wspomnień o księdzu Franciszku Błachnickim, naszym założycielu, postaci ogromnego formatu w polskim kościele. Znałaś go osobiście. Z założycielami to często jest tak, że no jakoś no rodzą się pewne jakieś mity, trzeba odbrązawiać. Wydaje się, że to jakiś no nadczłowiek, a przecież masz zapewne zupełnie inne doświadczenie, że był bardzo bliski życiu, a jednocześnie niezwykle bliski Panu Bogu. Miał niesłychanie mocne doświadczenie wiary. Mówi się o nim, że był człowiekiem wiary konsekwentnej. Jak go postrzegałaś?
Na tyle, na ile mogłam go poznać, bo faktycznie już od 76 roku miałam to szczęście jeździć na rekolekcje i wtedy już spotykałam księdza Blachnickiego, jeszcze wtedy jeździłam na młodzieżowe oazy, później na studenckie, potem też pracowałam w kuchni w Lublinie, więc miałam taki bliższy kontakt z nim, to odkrywałam go jako człowieka właśnie takiego bardzo ciepłego. Tą nazwę, którą, czy ten tytuł, który mu jakoś był przypisany, ojciec, w pełni myślę, że właśnie mogłam w nim odkrywać, że kiedy spotykałam go, przecież wtedy byłam kimś bardzo młodym i spotykałam go na kolejnych oazach, to ciągle, że tak powiem, mnie pamiętał i ciągle pytał o różne takie właśnie konkrety czy szczegóły właśnie dotyczące mojego życia. I też mogę powiedzieć, że no, widziałam go też bardzo rozmodlonego, bardzo czasem wracał bardzo późno z podróży, a jednak nie pozostawał tylko na odpoczynku, ale szedł do kaplicy, modlił się, że właśnie też zauważał różne osoby, które przychodziły, że starał się je zrozumieć też. Także, że bardzo ciepło wspominam go, a jednocześnie też zawsze, kiedy się go spotykało, to wiedziało się, że jest kapłanem, że też umiał to właśnie zachować tę swoją godność w taki sposób, że czuliśmy, że nie tylko jest ojcem, ale też jest kapłanem. I bardzo kochał Kościół i to było też widać, bardzo kochał liturgię. Bardzo przygotowywał się gorliwie do liturgii, więc często nawet te msze były troszkę opóźnione, jeśli jeszcze nie były do końca przygotowane, ale musiały bardzo być pięknie i godnie sprawowane i dlatego starał się to w taki sposób też przygotowywać.
Jeszcze może o jednej sprawie powiedzmy sobie. Ksiądz Franciszek bardzo mocno właśnie poprzez domowy kościół zaakcentował rolę ludzi świeckich w kościele. Co na ten temat warto powiedzieć w tej chwili?
No, ojciec Blachnicki, kiedy zakładał domowy kościół, to nie tylko właśnie w tym sensie, w tym celu, żeby zadbać o formację młodzieży, dzieci, ale przez to, że włączył dorosłych w ruch, to chciał, żeby ich uformować do odpowiedzialności za Kościół, do podjęcia współodpowiedzialności za funkcjonowanie też Kościoła. I stąd nie tylko przygotowywał do bycia dobrym mężem, żoną, czy tatą, mamą, ale też przygotowywał do diakonii, do służby w Kościele. I każdego zachęcał, by znalazł to swoje miejsce w Kościele, ale żeby czuł się odpowiedzialny za Kościół. I czuło się, że kiedy spotykałam ojca, czy to w Polsce, czy potem w Rzymie, kiedy już był za granicą, to miał wielki szacunek do każdego człowieka. I mimo, że wtedy byłam jeszcze studentką, to czułam, jak bardzo poważnie mnie traktuje i jakie poleca też zadania do wypełnienia. I też myślę, że ci, którzy mieli taki bliższy kontakt z nim, to też mieli taką świadomość. Ojciec dzielił się swoimi planami, w jaki sposób chciałby, żeby ten kościół był coraz piękniejszy i zachęcał innych do tego, by się włączali w to tworzenie tego dzieła.
Tak, dziękujemy bardzo za to wprowadzenie w ten temat 40-lecie domowego kościoła jako gałęzi rodziny i ruchu Światło Życie. Serdeczny Bóg zapłać. Pani Elżbieta Kozyra była naszym, szczęść Boże, była naszym gościem. Pracuje w sekretariacie domowego kościoła w Krościenku właśnie przy Jagiellońskiej 100. Serdeczny Bóg zapłać. Przypominam sobie słowa księdza biskupa Stefanka, kiedyś w Częstochowie na Jasnej Górze mówił, że domowy kościół jest jedynym jemu znanym ruchem, który małżonków formuje i kieruje z powrotem do do rodziny, do domu, żeby tam zbudowali jedność z Bogiem i między sobą, a dopiero potem jest służba w kościele, bo najpierw domowy kościół, a potem dopiero inny, bo inaczej to nie będzie świadectwo, tylko to będzie rozwalenie własnej rodziny, co bywa niekiedy.
Ja bym to nawet jeszcze uściślił. Służba wzajemna w małżeństwie, służba wobec własnych dzieci, to co nazywamy katechumenatem rodzinnym, wprowadzaniem w życie wiary, tak naprawdę jest podstawową formą naszej służby w Kościele. Bez tej służby nie będzie przyszłych chrześcijan, nie będzie chrześcijan w przyszłości. To jest najważniejsza rzecz, którą jesteśmy winni Kościołowi, którą jesteśmy winni Chrystusowi.
I serdecznie pozdrawiamy Jego Ekscelencję księdza biskupa Stanisława Stefanka, być może że nas słucha, i życzymy mu zdrowia. I kochani, jeszcze teraz taka sprawa, sama nazwa. Niektórzy mówią oaza rodzin, niektórzy mówią domowy kościół, już tam historycznych nas nie będę wspominał, ale co domowy kościół ma z oazy, czyli z ruchu Światło-Życie, a co ma z ekip Notre Dame, które tutaj zostały wspomniane jako ruch duchowości małżeński? Króciutko, w dwóch zdaniach.
Tak jak już było wspomniane przed chwilą, powiedziała o tym Ela, domowy kościół ma jakby dwa źródła. Pierwsze to ruch oazowy, dzisiaj nazywamy go ruchem Światło-Życie. To wszystko, co zaczęło się w latach 50. od ministrantów i potem szło stopniowo poprzez formacje dzieci, młodzieży, studentów, dorosłych, aż w końcu zaowocowało też oazą rodzin. Przy czym właśnie z uwagi na szczególny charakter małżeństwa sakramentalnego trzeba było tutaj czegoś więcej. I dla księdza Blachnickiego drugim takim źródłem inspiracji okazał się wspomniany już francuski ruch Ekip Notre Dame, którego początki sięgały lat 30. XX wieku. Ruch właśnie świeckich w kościele, który zwracał bardzo dużą uwagę na duchowość małżeńską. Także mamy tutaj do czynienia, w domowym kościele mamy do czynienia z taką, z wymaganiami postawionymi bardzo wysoko, bo tak naprawdę to czerpiemy z dwóch charyzmatów. Z charyzmatu Światło-Życie, gdzie jest mowa o tym, by powstawał w nas na skutek nawrócenia nowy człowiek, żeby nowy człowiek wchodził w relacje z innymi, a więc powstawała nowa wspólnota żyjąca w odniesieniu do Chrystusa, żeby ta nowa wspólnota promieniowała nową kulturą, żeby w każdym z nas dokonywało się to, co określa nazwa ruchu, a więc Światło-Życie, aby światło Bożej inspiracji, Bożego Słowa było przez nas przyjmowane i żeby przeradzało się w życie, aby na co dzień patrząc na nas inni widzieli, że żyjemy Bożym Słowem, że staramy się pełnić wolę Bożą. To wszystko ma się realizować w warunkach sakramentalnego małżeństwa, więc tutaj trzeba czegoś jeszcze więcej. A czego trzeba? No, żeby to dokonywało się nie na drodze indywidualnej, nie tak, że każdy sam sobie, ale...
Ja i mój Pan Bóg, tylko tak, my i nasz Pan
tylko
Bóg.
Tylko my i nasz Pan Bóg, tak. To jest tajemnica małżeństwa sakramentalnego w Kościele katolickim, że stajemy się nierozerwalnie jedno. We dwoje tworzymy jedno i jest jeszcze ten trzeci, Chrystus. I tutaj no, dzieją się rzeczy przepiękne, cudowne, które są ogromną tajemnicą.
I to już słuchacze nam o tym powiedzą, mam nadzieję. A my krótko przedstawmy słuchaczom, o co tu chodzi w tym domowym kościele. Są rekolekcje, bardziej tam właśnie charyzmat ruchu Światło-Życie widzimy w tych rekolekcjach wakacyjnych i jest praca roczna w kręgach spotykających się raz w miesiącu, gdzie duchowość małżeńska jest tym, powiedzmy, wiodącym elementem. Prosimy bardzo, Para Krajowa Beata i Tomasz Strużanowscy.
czyli inaczej mówiąc, po co ten domowy kościół, tak? Mhm. Domowy kościół ma, ujmując to językiem jakiegoś dokumentu, zwrócić szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem, możemy to powiedzieć w skrócie, parami do nieba. Chcę również pomóc małżonkom trwającym w związku sakramentalnym w budowaniu między innymi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania w dzieci w duchu chrześcijańskim. Czyli nie jesteśmy tutaj sami, zdani tylko na własne siły. W domowym kościele uczymy się, że małżeństwo to sakrament, mocą którego we dwoje, z Bożą pomocą, możemy dążyć do świętości. W domowym kościele odkrywamy także, na czym polega katechumenat rodzinny. Jako rodzice podejmujemy odpowiedzialność nie tylko za doczesne, ale również za wieczne życie naszych dzieci. Bo co z tego, jeśli je urodzimy, wykarmimy, ubierzemy, wykształcimy, a nie wprowadzimy ich w życie wiary? A jak wprowadzić je w życie wiary, jeśli nie ofiarujemy im naszej miłości, uwagi, czasu? Jeśli nie postawimy im wymagań? Jeśli nie wprowadzimy dyscypliny?
Są tutaj dwa zasadnicze elementy. Duchowość małżeńska, która ma prowadzić nas oboje ku świętości małżeńskiej, takiej bliskiej życiu, bo świętość nie jest niczym oderwanym od życia. I drugi ważny element, katechumenat rodzinny, czyli takie wychowywanie naszych dzieci, aby nie tylko wychować je na dobrych obywateli, no, kraju, w którym żyjemy, ale przede wszystkim podprowadzić je, zrobić wszystko, co jest tylko w naszej mocy, bo nie wszystko jest w naszej mocy, aby wybrały Chrystusa, a podprowadzić je do Niego, aby jako już odpowiedzialni za siebie dorośli ludzie chcieli właśnie w oparciu o Niego kształtować swoje życie.
Jeżeli można, duchowość małżeńska. To brzmi bardzo jakoś tak strasznie, no bo przecież my jako małżonkowie nie zamierzamy zapisać się do żadnego zakonu, spać w trumnach, ani jakiś reguł sobie tam o 4 rano wstawać i się modlić, jak w niektórych zakonach jest, no więc ta duchowość troszeczkę bliżej. O co tu chodzi? Czy to jest coś obcego, czy to jest coś, co właściwie i tak praktykujemy?
To jest coś tak bliskiego, że nawet tego nie zauważamy, albo nie umiemy tego zauważyć w naszym życiu. No, zacznę może od takiej małej dygresji. Jedna z najmądrzejszych rzeczy, które usłyszałem w życiu, to brzmiała mniej więcej tak. Przed ślubem jeszcze. Tylko pamiętaj, że małżeństwo to najcięższy zakon.
Ojej.
Jest w tym sporo racji, bo oczywiście ciężkie zakony, zakony o ciężkiej regule, wyobrażamy sobie właśnie o 4 rano, budzenie w nocy, prawda, przerwany sen, dużo modlitwy, może do tego też dużo fizycznej pracy, no różnie to możemy sobie wyobrażać, ale przede wszystkim wyobrażamy sobie intensywne życie duchowe. No, jak prowadzić intensywne życie duchowe w warunkach małżeństwa, rodziny, codziennej troski o byt? Na pewno nie w taki sposób, że będziemy poświęcali 5 czy 8 godzin dziennie na modlitwę, bo nie damy rady i nie o to wcale też chodzi. Raczej chodzi o to, abyśmy, korzystając z narzędzi, o których może jeszcze później będziemy mówili, którymi dysponujemy w naszej formacji, uczyli się czynić modlitwą tak naprawdę każdą chwilę naszego życia. Bo nawet najprostsze czynności wykonywane na co dzień, począwszy od pracy zawodowej, poprzez czynności domowe, takie no zupełnie, niektórzy powiedzą, że trywialne może, gotowanie, sprzątanie i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to można wykonywać no, z myślą, że to jest niemal za karę, że skoro muszę, no to robię to, ale można też to wykonywać z miłością dla swoich bliskich, po to, żeby to było wykonane pięknie, ku radości, ku pożytkowi innych. I no, tego się ciągle właśnie w naszej formacji uczymy, żeby taka motywacja towarzyszyła każdej chwili naszego życia.
No tak, to może teraz w skrócie o tych narzędziach, czyli tą duchowość w rezultacie, w jaki sposób realizujemy. Bo to jest, no też mówię, trzeba troszeczkę tajemnicy odjąć, no bo okaże się niedługo, że to wcale taka tajemnica wielka nie jest.
To nie jest żadna tajemnica i co więcej, trzeba też powiedzieć, że domowy kościół nie wymyślił żadnej jakiejś rewolucyjnej, nowej formuły życia duchowego. To wszystko było w kościele od wieków, tyle że zostało może jakoś zebrane na nowo, złożone w taki, no, naszym zdaniem, bardzo spójny system duchowy i przystosowany do wymogów tych czasów. Te środki pracy duchowej nazywane są różnie. Najczęściej nazywamy je zobowiązaniami, co nie jest zbyt szczęśliwą nazwą, bo zobowiązanie, to słowo budzi już niekiedy od razu jakoś na takie wrażenie, nie wiem, pewnego przymusu. No jak obowiązek, to znaczy, że właściwie nie mam wyboru. No ja muszę to robić, prawda?
No ale właśnie, co muszę?
No właśnie, a co muszę robić w domowym kościele? Na czym, jakie są te zobowiązania? Zaczynając może od wymienienia ich. Jest to codzienna modlitwa osobista. Jest to codzienna modlitwa małżeńska, czyli mąż i żona razem. Codzienna modlitwa rodzinna, rodzice z dziećmi. Raz w miesiącu coś, co nazywamy dialogiem małżeńskim, czyli no dłuższa rozmowa. Dłuższa to znaczy, mam na myśli godzina, dwie. Przeżywana w obecności Bożej. Rozmowa, w trakcie której omawiamy wszystkie wymiary naszego małżeństwa i staramy się rozeznać, jaka jest wola Boża dla naszego małżeństwa, co jest dla nas dobre, aby nam jak najlepiej służyło duchowo. Jest to regularne spotkanie ze Słowem Bożym, a więc no nie tylko poznawcze czytanie Pisma Świętego, ale przede wszystkim wchodzenie w głąb Słowa Bożego i uczenie się, że Słowo Boże nie jest niczym odległym od naszego życia, tylko ma moc je kształtować. Jest to kolejne zobowiązanie, już szóste w tej chwili, to tak zwana reguła życia, czyli różne postanowienia, działania podejmowane w tym celu, aby porządkować jakąś dziedzinę naszego życia. Jeżeli mam problem, no nie wiem, z punktualnością na przykład, a wbrew pozorom punktualność może niekiedy rodzić duże problemy w życiu i prowadzić do różnych trudnych sytuacji, niepunktualność, no to pracuję nad tym. Staram się pozbyć tej przywary i świadomie bardzo z dnia na dzień staram się, aby z tym już problemem nie było.
To znaczy, reguła życia nie jest odgórnie stanowiona dla wszystkich, tak jak w zakonach jest zapisane, tylko po prostu rozeznawana przez małżonków i podejmowana na konkretny czas, by pracować nad jakąś swoją słabością, niedoskonałością.
Bardzo często, żeby dobrze rozeznać regułę życia, która jest mi potrzebna w tym czasie, to wystarczy posłuchać nawzajem siebie, żony, męża. Oni najlepiej wiedzą, w czym mnie domagam.
A czasami dzieci,
tak. Tak. Znaczy najbliższych, tych, którzy widzą nas bez żadnej maski, krótko mówiąc. I wreszcie siódme zobowiązanie, bardzo ważne, rekolekcje.
Formacyjne.
Jesteśmy zobowiązani, już trzymając się tego słowa, raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach, które mają różną długość. No, najważniejsze to są rekolekcje 15-dniowe, oazy pierwszego, drugiego i trzeciego stopnie, ale są też rekolekcje krótsze. I to też, no, to nie jest żadne odkrycie w domowym kościele, że przecież każdy chrześcijanin raz do roku przynajmniej powinien, w tym rytmie powinien żyć, przeżyć dobre, głębokie rekolekcje, czego na jakąś tam, no, często tylko namiastką są rekolekcje parafialne, na które wpadamy do kościoła, za chwilę wychodzimy. Znacznie lepszym pomysłem jednak jest wyjazd i zanurzenie się całkowicie.
Rekolekcje zamknięte. Była mowa o Krościenku, bo od Krościenka się zaczęło, ale aktualnie takie rekolekcje odbywają się
w każdej polskiej diecezji i poza granicami Polski.
Także można sobie dobrać.
Tu wracając jeszcze do tej naszej specyfiki, do tych zobowiązań, które Tomek wymienił,
to właśnie dzięki wprowadzaniu w życie tych wszystkich elementów następuje takie no, indywidualne zbliżenie się małżonków do Boga, ale również do siebie nawzajem i wzrastanie na tej drodze duchowości małżeńskiej. Te zobowiązania nie są celem samym w sobie. Są środkiem do celu, czyli do dążenia do Boga, do świętości. Ich właśnie realizowanie odbywa się w małżeństwie poprzez ten codzienny, wspólny wysiłek małżonków, poprzez podejmowanie i realizację tych poszczególnych zobowiązań na co dzień, wzajemną pomoc, ale również wzajemną pomoc małżeństw, które w pewnym momencie skupiają się w tak zwanym kręgu rodzin, kręgu małżeństw i już wspólnie w tym kręgu również wzrastają w wierze i dążą do świętości.
I tu już wchodzimy w tą formację ciągłą, w ciągu roku, bo wakacje, wyjazd na rekolekcje dłuższe czy krótsze, razem z dziećmi, które mają osobny program dla siebie formacyjny. Natomiast w ciągu roku spotkanie tylko raz w miesiącu, spotkanie kręgu. Nie co tydzień, tylko raz w miesiącu. Spotkanie, które na pewno nie powinno być dłuższe niż 3 godziny ze wszystkim, to też jest ważne, w którym uczestniczy ksiądz, ale to o tym jeszcze powiemy. Co jeszcze by trzeba powiedzieć o spotkaniu kręgu?
Myślę, że warto tutaj sobie może jeszcze raz to uporządkować. Pierwsza przestrzeń formacji to jest małżeństwo i rodzina. Dom, domowy kościół. Tutaj formacja tak naprawdę trwa cały czas, codziennie, 24 godziny na dobę. I to jest no, w pewien sposób wygodne dla nas małżonków, bo nigdzie nie musimy wychodzić, nie musimy zaniedbywać naszych podstawowych obowiązków. Drugą przestrzenią formacji jest właśnie krąg. 4 do 7 małżeństw spotykamy się raz w miesiącu na około 3 godziny. Jest to spotkanie, w trakcie którego rozmawiamy, dzielimy się tym, co wydarzyło się w ciągu miesiąca w naszym życiu. Modlimy się w różnych intencjach, przede wszystkim w tych intencjach, które są nam bardzo bliskie, bliskie są naszemu codziennemu doświadczeniu. Dużo o sobie wiemy, tworzymy też taką wspólnotę życia, wspomagamy się nawzajem. Dzielimy się zobowiązaniami, czyli mówimy szczerze wobec wszystkich o tym, jaki dokonuje się postęp w naszym życiu duchowym. No i też wprowadzamy kolejny temat formacyjny.
Znaczy postęp, no dobrze, jak ten postęp jest, czasami są trudności. Tak dzielimy się trudnościami, których na przykład nie potrafimy pokonać, a inne małżeństwo potrafiło.
No i teraz rolą kręgu jest wesprzeć w tym, podzielić się tym, jak my sobie z tym poradziliśmy. Mm-hmm. No czasami cały krąg bezradnie rozkłada ręce, bo okazuje się, że nikt sobie z tym nie radzi, ale jest to też paradoksalnie potrafi być budujące, bo niekiedy można, no, można przeżywać to bardzo boleśnie, że my sobie z tym nie radzimy, czy ja sobie nie radzę. Jeżeli usłyszę, że to nie jest tylko dla mnie problem, no jest to w jakiś sposób podbudowuje, prawda? Nie jestem w tym sam.
Ale pracujemy, tak.
Bo zawsze wiemy, mamy szczerą wolę, żeby wychodzić z naszych grzechów, z naszej słabości. Jeszcze jedna rzecz może, o której chciałbym powiedzieć koniecznie. Wrócę do tego słowa zobowiązania, bo ono no niestety czasami rzutuje troszeczkę na sposób podchodzenia przez nas, członków domowego kościoła, do tego, co nam ruch oferuje, nasza formacja. My czasami to traktujemy jako no jako pewne wymagania, którym my się łaskawie, no może podporządkujemy, a może jak nam się nie będzie chciało, to nie. No bo to są zobowiązania, coś, co musimy, a my nie lubimy. My nie lubimy musieć. Przyszło mi do głowy takie porównanie. Wyobraźmy sobie, wpadliśmy do wody, toniemy, obok ktoś płynie łódką i podaje wiosło i mówi, słuchaj, kochany, jak chcesz się uratować, to masz obowiązek chwycić się za to wiosło. No to raczej nie będę wybredzał, prawda? Nie będę mówił, że nie, co to nie. Jeżeli obowiązek, jeśli ja muszę, to nie będę się chwytał. Oczywiście, że z wdzięcznością się uchwycę. Dlatego też na zobowiązania trzeba patrzeć z wdzięcznością. Czasami się mówi, że to są dary. Tak naprawdę to nie są żadne obowiązki, tylko są dary. To jest nasza szansa na to, żebyśmy normalnie, zgodnie z Bożym zamysłem, przeżywali nasze chrześcijaństwo.
szczególnie na początku istnienia ruchu, księża, którzy o tym usłyszeli, mówią, no, świeccy zabiorą się za Pismo Święte, będą sobie czytać i będą je interpretować. No, to rodzi duży niepokój, że powstaną sekty. Czy taka ewentualność istnieje?
No,
tutaj... nie, chyba nie. To jest...
ksiądz.
Tak. Ja od tylu lat, właściwie 20 lat mojego kapłaństwa, które właśnie w tym roku obchodzę, pracuję w duszpasterstwie parafialnym, czy jako wikariusz, czy jako proboszcz. Oczywiście największą radością jest to, kiedy ludzie przychodzą, korzystają z sakramentów, kiedy mówią o Panu Bogu, kiedy dojrzewają, kiedy idą do tego Pana Boga, kiedy mogę chrzcić, a jednocześnie rozgrzeszać przed śmiercią, udzielać wiatyku, sakramentu chorych jeszcze dla wzmocnienia. I to jest fantastyczne, kiedy człowiek właśnie się rodzi z Bogiem i do tego Boga idzie. I o to chodzi. I kiedy też na tej drodze jest małżeństwo. I właściwie Sobór Watykański II, który nam przypomniał, że każde chrześcijańskie małżeństwo właśnie ma żyć tym, co myśmy dzisiaj wymienili. To dlatego mówią, że to nic nadzwyczajnego. To jest każda para. Ja chciałbym, jak patrzę tych młodych ludzi, których błogosławię, i tak się zastanawiam, czy oni będą tym domowym kościołem, bo tak było od początku. To w rodzinie, cały ten katechumenat, to mówiliśmy, dojrzewanie wiary. Kościół jako wspólnota jest tylko do pomocy. Ma pewne narzędzia, ma sakramenty, ale ewangelizacja, dojrzewanie, wiara, ta praktyka diakonii, miłości, tego, że się dzielę chlebem z innymi, szanuje pracę i tak dalej, dzieje się najpierw w rodzinie. I mówię, czy ci małżonkowie temu podobają? I oni co, wychodzą w świat i słyszą, nie, nie warto. Pieniądze, kariera. Dzisiaj świat daje taką katechezę, zresztą są tematy w czasie tej audycji podejmowane różne, więc też słyszymy, sami wiemy, czytamy, oglądamy telewizję, ile jest dobra, a ile jest bzdur, ile głupot, jak się rozbija dzisiaj rodzina. I wielu mówi, no, inni też tak żyją, inni też mają rozwody. To jest naturalne, zdrada, jak ktoś tam opowiada, zdrada pomaga, w czym pomaga właśnie? W bólu chyba i w zniszczeniu, ale... A wreszcie się znajduje ktoś obok i to był świetny zmysł księdza Blachnickiego. Mówi, że no niestety mamy takie czasy, że trzeba aż wspólnoty do tego, żeby ludzie normalnie żyli. Żeby normalnie żyli i żeby byli tymi małżonkami świętymi. Nie bójmy się świętości. Świętość to nie jest idealność. To jest to codzienne zdobywanie Pana Boga, zbliżanie się do Niego i to, że jak On przyjdzie po mnie, ja będę gotowy i chcę iść do Twojego Królestwa, Panie, z Tobą być szczęśliwym na wieki Twojej miłości, bo z miłości mnie stworzyłeś i do miłości przeznaczyłeś. Więc potrzeba aż wspólnoty i jest fantastyczne. Jeżeli proboszcz, czy duszpasterzy w ogóle księża rozumieją to, bo rozumieją, mówią, przecież my chcemy mieć ludzi zaangażowanych, no to jest coś fantastycznego. Jeżeli jeszcze same małżeństwa przychodzą, mówią, ksiądz, załóżmy ten krąg. Oczywiście, jak z każdym dzieckiem, tak, trzeba najpierw dać mu czas, właśnie to, co tu mówimy. Najpierw muszą dojrzewać. Czasami jest taki błąd, my jesteśmy trochę też w gorącej wodzie kompanii, nie mamy nikogo w parafii, mówimy, o, dobrze, że przyszli, od razu ich zaangażujemy, nie wszystko robią w parafii, nie, nie, spokojnie. Najpierw niech dojrzeją. Niech będą tymi dobrymi małżonkami, najpierw niech wypełnią podstawową swoją rolę i dojrzeją do tego i okaże się, że znajdą czas właśnie na diakonii, na tą swoją służbę w parafii także. To, że równi służą równym, jak o tym powtarzamy i to pisał papież Paweł VI w twojej encyklice Humanae Vitae chociażby i różnych innych momentach się przypomina. Równi równym służą i to tak jak rodzice. Niemowlakom no, nie od razu nie daje się bardzo prosto zmywać naczyń, prawda, ani sprzątać pokoju. Dojrzeje, niemowlakowi też się daje mleko, a nie schabowy. Na wszystko jest czas, ale jak mam cierpliwość i umiem wychować, umiem poczekać, umiem towarzyszyć tym małżonkom, o i tu jest rola też kapłana, towarzyszyć tym małżonkom, wspierać i patrzeć, jak oni pięknie dożywają, jak oni potrafią rozwiązywać problemy, jak oni umieją z sobą zdialogować, jak oni potrafią dialogować z dziećmi. Ja często jestem zachwycony, jak patrzę, słucham, a często zawstydzony, bo jak jestem z nimi na kręgu i oni mówią o swoich zobowiązaniach, darach, ja też mam swoje zobowiązania, prawda? Umiłowałem Kościół, mam brewiarz, mam modlitwę, Słowo Boże. Jak oni mówią, że oni się codziennie modlą, codziennie rozważają Słowo Boże, że to ja ksiądz, czy ja zawsze też tak regularnie to wszystko robię? I często jestem zawstydzony, często jestem zmobilizowany do jeszcze większej służby i do tego, żebym sam wzrastał w tej świętości. I to jest fenomenalne. Ja wiem, że ci kapłani, którzy posługują, którzy będą tymi doradcami duchowymi, którzy będą wspierać, pilnować, sami będą dojrzewać fantastycznie. I to jest ta wspólna komunia, wspólna wymiana i wspólna radość. I wtedy te wspólnoty będzie ich coraz więcej, bo one będą promieniować, inni będą się zachwycać. Dlaczego oni są tacy szczęśliwi? Dlaczego, jak ja pamiętam takie doświadczenia, dlaczego wyście dom wspólnie zbudowali? Nawet takie rzeczy przyziemne. Skąd wyście mieli tylu radosnych pracowników? Potem jeszcze wspólnie grilla, jeszcze musieli dużo zapłacić. Nie, to przyjaciele, którzy przyszli tak spontanicznie, zbudowali dom. Komuś innemu przypilnowali dzieci, komuś innemu pomogli tam coś wyremontować, tamtemu znaleźli pracę. No dlatego, że dzielą się miłością. To są też te efekty potem diakonii, zaangażowania i serce też kapłańskie rośnie. No przecież o to chodzi, żeby ta parafia w ten sposób się, żeby była wspólnotą wspólnot, wspólnoty, które żyją w jedności i miłości, które promieniują. No bo dzisiaj to jest ta piąta Ewangelia. Dzisiaj ludzie już nie do końca uwierzą, że w kościele nawet, że w księżach, no, że jest ksiądz, no, Pan Bóg, no, co w cierpiącym człowieku, ale jak widzą tę wspólnotę, że ludzie potrafią tak się kochać, po ludzku jest to niemożliwe, bo można zakasać rękawy i nie da rady. Jest Bóg, no jest Bóg, jest ktoś, kto ich jednoczy, tam coś musi być.
Dziękuję księdzu za podkreślenie radości, bo jeszcze tu nie mówiliśmy o radości, ale jest to po prostu jakiś przymiot ludzi ze wspólnot, w ogóle ze wspólnot. Jest dużo radości, mimo trudności, obowiązków, różnych zdarzeń losowych, niekoniecznie przyjemnych. Jest w nas radość. Źródłem radości, źródłem miłości jest Bóg. Jeżeli jesteśmy blisko Boga, jesteśmy blisko siebie. Wspomagamy się nawzajem, a nie dogryzamy sobie. Wspomagamy nasze dzieci. Dzieci nas rozumieją, my rozumiemy lepiej nasze dzieci. Jest radość, jest miłość i to jest właśnie coś wspaniałego, to jest taki efekt, może to w zasadach tu nigdzie nie jest wyszczególniony, ale on towarzyszy nam i spotykamy się w różnych miejscach, w różnych częściach Polski, gdzieś jedziemy i mamy adres, mamy nazwisko i przychodzimy do domu i okazuje się, ludzi widzimy pierwszy raz, i jesteśmy jakby u najlepszych przyjaciół, bo po prostu możemy rozmawiać o wszystkim, co jest ważne w naszym życiu. Możemy sobie pomagać. Co jeszcze? Jakieś 5 minutek mamy, bo już trzeba by oddać go słuchaczom. Warto powiedzieć tak w pigułeczce.
Ja tylko może powiem ze swojej strony, ksiądz, żebyśmy my jako księża nie bali się laikatu, bo my razem tworzymy jedność, Kościół jeden, który ma oczy, ma nogi, ma rozum, ale sam rozum czy sama głowa bez tułowia nigdzie się nie potoczy, no byle jak się pokręci. Więc jeżeli chcemy być tą głową, jeżeli mam być, jest Chrystus głową Kościoła, no więc trzeba mieć wszystkie części ciała i trzeba się cieszyć, że mamy ten laikat tak gorliwy, tak chcący działać, tak zaangażowany, tak budujący, to aż serce rośnie. Niech robią, niech dają. Dać im tylko pole do popisu, są odpowiedzialni, budują często różne swoje firmy, budują różne rzeczy, zbudują piękniej Kościół, tę wspólnotę.
No my ze swojej strony możemy też... 40-lecie to okazja do różnych podsumowań. W tym momencie no, właśnie nadarza się okazja, żeby gorąco podziękować kapłanom. Z całych tych 40 lat wszystkim kapłanom, którzy gorliwie służyli, służą, towarzyszą nam i rzeczywiście tak widzą swoją rolę, że składają z zaufaniem dużą odpowiedzialność w ręce nas, ludzi świeckich, nie tylko za sprawy organizacyjne, gdzie odbędzie się spotkanie kręgu, gdzie odbędą się rekolekcje, prawda, o której godzinie i tak dalej. Ale również to my, świeccy, jesteśmy odpowiedzialni za formację, za duchowość. To my nawzajem służymy sobie tym, że prowadzimy się ku Bogu. Ksiądz nam towarzyszy i w czasie spotkania kręgu, i na rekolekcjach, no, gdzie powiedzmy, no, jego rola jest no, o wiele większa, ale to jest cały czas, jak to się ładnie czasem mówi u nas w ruchu, współpraca dwóch sakramentów, kapłaństwa i małżeństwa. Niezwykle płodna, niezwykle taka no, udana i dająca dużą nadzieję. Co jeszcze, skoro jeszcze pewnie 2 minuty zostały?
No tak? Już tak, nie musimy tak wyliczać.
Mówi się rozwija, ale się tak. Rozwija. Jak to jest?
Zaczęło się 40 lat temu od pierwszych rekolekcji, pierwszych kręgów w Polsce. Jak sytuacja wygląda aktualnie?
To może trochę danych. Obecnie w Polsce istnieje około
3300 kręgów. To są dane z września 2012 roku, czyli może już się coś zmieniło, w których formuje się 28 550 osób, czyli około 14 tysięcy małżeństw. A poza granicami Polski, w wielu miejscach świata jest około 300 kręgów.
Może warto wspomnieć właśnie, jakie kraje. Najwięcej kręgów jest na Ukrainie. Dużo też w Słowacji, ale również Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, Kanada. I co ciekawe, to oczywiście głównie są emigranci z Polski, polskie rodziny, ale powoli, powoli okazuje się, że ta nasza droga, ten nasz charyzmat jest bardzo uniwersalny. Są już też kręgi, które tworzą małżeństwa innych narodowości. No, wspomniana Ukraina chociażby, czy Słowacja, ale również i są pierwsze kręgi amerykańskie. Są kręgi w Kazachstanie. Jesteśmy przekonani, że ta nasza droga jest naprawdę uniwersalna.
Co jeszcze, kochani?
Co jeszcze? No myślę, że trzeba koniecznie powiedzieć jedną rzecz, że nasze doświadczenie jest takie, że domowy kościół, to co przeżywamy w naszej formacji, stanowi bardzo dobrą odpowiedź na to, co obserwujemy dzisiaj. Na jakąś taką niewiarę w moc sakramentu małżeństwa. Przecież ilu młodych w ogóle nawet nie ma odwagi założyć rodziny, tylko żyją na próbę, nie wiadomo na jaką próbę, całymi latami ze sobą, nie decydując się na ten krok, żeby przypieczętować to przed Bogiem. A jeśli nawet na to się decydują, no to też no, dane są katastrofalne. Co roku w Polsce około 60-70 tysięcy rozwodów, które dotykają przede wszystkim w pierwszych latach małżeństwa. No, pytanie, jak to się dzieje, że najpierw przezwyciężają wszystkie przeszkody, robią, stają na głowie, żeby być ze sobą razem. Przychodzi uroczysty dzień ślubu. No, oni się wtedy tak bardzo przecież kochają. Co się dzieje potem, że w ciągu roku, dwóch, trzech, pięciu to wszystko rozpada się? No, prosta rzecz się dzieje. Nam się wydaje, jesteśmy przekonani, że mamy na to odpowiedź, no bo próbują to wszystko ułożyć bez Pana Boga, tylko swoimi siłami we dwoje, choćby nawet towarzyszyła im najlepsza wola, to ona jest tylko oparta na ludzkich siłach, a przeszkód, czy też mówiąc naszym językiem, no, krzyża w życiu nigdy nie zabraknie. I tego krzyża nie da się ponieść bez Boga, bez dołączenia go do krzyża Chrystusa. O własnych siłach jest to niemożliwe. I, no i potem co się okazuje? No potem właśnie dzieci przeżywają traumę. To myślę, że wszyscy nauczyciele widzą to, którzy pracują w szkołach. Ile tych dzieci cierpi z tego powodu, że rodzice się właśnie rozwiedli, rozwodzą, czy że źle się dzieje w rodzinie. Jak to bardzo od razu po dziecku widać, jaka to jest tragedia. Jakie to są skutki na resztę życia. To jest to, że w takich związkach brakuje takich słów jak Pan Bóg, moc sakramentów, wspólna modlitwa, odpowiedzialność za siebie nawzajem, wzajemne przebaczenie, wychowywanie dzieci również do wiary, a nie tylko karmienie, ubieranie, kształcenie, spełnianie zachcianek. Brakuje wspólnego stawiania czoła przeciwnościom. Brakuje zgody też no, na cierpienie. Brakuje ofiarności, wyrzeczenia, poświęcenia jako stylu życia. My tego się uczymy. Oczywiście doświadczamy dużo słabości w tym. No, różnie bywa na co dzień. Też upadamy, też popełniamy grzechy, też sami nie rozumiemy, jak można było tak postąpić, ale zawsze wiemy, że mamy do kogo wrócić. Do Pana Boga i do siebie nawzajem.
To co? Tak może jeszcze tak na koniec takie zdanie, że nasza wspólnota, domowy kościół, to jedna z wielu dróg do świętości. Doceniamy inne ruchy, stowarzyszenia działające w kościele. Wiemy jednak, że raz wybrana ta droga właśnie wymaga wysiłku, konsekwencji, ale jest pewna, bez pudła. Prowadzi ku świętości małżeńskiej i pomaga dobrze wychowywać dzieci. Podjęta głęboko owocuje wzrostem duchowym, zdolnością do służby, napełnia szczęściem małżonków, rodziny
i poczuciem, że nasze życie ma sens, a ma sens dlatego, że wykracza daleko poza doczesność.
Dzieci mają dobry przykład, dzieci mają swoją formację i podczas rekolekcji, i również jak już kończą 12 lat, już z rodzicami nie jadą na rekolekcje, tylko mają swoje oazy dzieci bożych, oazy młodzieżowe i wracają do rodziny i pracują nad sobą według znowuż zasad tej oazy, w której są. Środowisko wzrostu, bo my jako rodzice tworzymy krąg, spotykamy się we wspólnocie parafialnej, rejonowej, szerzej, diecezjalnej i nasze dzieci również tam się spotykają, więc jest to, czego brakuje w wielu rodzinach, że dzieci, które chcemy wychować jakoś w opozycji do tego, co proponuje świat, do zła tego świata, nie mają środowiska wzrostu. Tutaj mają to środowisko, wiemy, że tam możemy je puścić, do tego domu mogą sobie pójść spokojnie, nie będzie tam żadnego zgorszenia i to jest bardzo istotne dla nas jako rodziców, którzy są odpowiedzialni za swoje dzieci. Ksiądz Marek Borowski
jeszcze. Tak, chciałbym dodać jeszcze, bo to, co powiedziała Płatka i to, co ty wspomniałeś, Leszku, jak się nawet rozmawia z tymi małżonkami, którzy się rozchodzą, mają kryzysy, mówią, że im się coś należy od życia. Oni szukają szczęścia. A właśnie to szczęście jest tutaj w tych małżeństwach. Ja to widzę, ja doświadczam, że oni są przeszczęśliwi. Przeszczęśliwe są te dzieci, właśnie pełne miłości, bo tego człowiek szuka. I często szuka po omacku, parząc sobie te stopy czy dłonie. A tu jest ta droga, która jest gwarancją, że oczywiście, jeżeli będziesz wierny, jeżeli będziesz wołał tą wiarę, będziesz tutaj zmagał się ze swoimi słabościami, ale z Bożą pomocą, będzie to szczęście rosło, naprawdę rośnie, naprawdę to jest to, że moje życie nie będzie puste, że będę takiego bluesa życia miał, że będę, no to jest fenomenalne, że wtedy nie widzę, że życie na tej ziemi jest jakąś karą, że ktoś mi tu za karę stworzył, nie, że to jest przygoda, że to jest, no można szukać, opisywać, ale to jest ten sens życia, ta ogromna radość i twórczość i właśnie o to chodzi.
Życie z pasją.
Życie z pasją, tak jest.
Strona internetowa Ogólnopolska Domowego Kościoła.
www.deka.oaza.pl.
Jest wydawane, są listy Domowego Kościoła, kilka razy w roku wychodzą. Tak. Format A5, ponad 100 stron, piękne.
Domowy Kościół, list do wspólnot rodzinnych, pismo, które założył ksiądz Franciszek Blachnicki w 1975 roku. Nieprzerwanie ukazuje się do dzisiaj. Obecnie jako kwartalnik właśnie trzymamy w ręku świeży, cieplutki jeszcze 130 numer.
I w takim razie poprosimy naszych radiosłuchaczy o pytania tutaj do czołówki Domowego Kościoła w Polsce, moderatora krajowego i pary krajowej oraz o świadectwo ewentualnie, czy rzeczywiście mówimy tutaj prawdę, że wejście do wspólnoty Domowego Kościoła jest jakąś istotną pomocą w rozwoju naszej miłości małżeńskiej, w zrozumieniu dzieci i w zbliżeniu się do Boga, który jest dawcą wszelkiego dobra.
Tak, dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55 i dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy z zagranicy 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66.
Thank you.
miejsce dziś w audycji dla małżonków i rodziców. Temat związany z 40-leciem domowego kościoła. To jest rodzina Gałąź, Ruchu Światło Życie. Naszymi gośćmi jest para krajowa domowego kościoła, Beata i Tomasz Stróżanowscy z Torunia i ksiądz Marek Borowski ze Szczecina, moderator krajowy.
Słucham Radio Maryja.
Szczęść Boże, mówi Henryk z Gdyni.
Szczęść Boże.
Ja jestem z żoną w kościele domowym, jesteśmy 30 lat i jesteśmy z tego bardzo dumni. Ale mam takie pytanie. Państwo mówicie o małżeństwie i o domowym kościele. A proszę mi powiedzieć, bo się spotkałem z sytuacją, że znam małżeństwa, które są w Ruchu Światło Życie, ale nie są w domowym kościele. Czy to jest coś właściwego, czy to jest tylko jakaś wyjątkowa sytuacja?
No, mamy fachowców, niech odpowiadają.
No bardzo chętnie posłucham.
Dobrze, dzięki.
Może, Bogiem. Może fachowcy to za duże słowo na wyrost, ale... Ja bym tego nie upatrywał w kategoriach prawidłowej czy nieprawidłowej sytuacji, bo każda droga duchowa, która prowadzi oboje do Pana Boga i sprzyja ich wzajemnemu zbliżaniu się, jest drogą prawidłową. Więc jeżeli mamy sytuację taką, że dwoje idą drogą ku Chrystusowi, odnajdują się na niej poza domowym kościołem, a w Ruchu Światło Życie, którego domowy kościół jest częścią, no uważam, że nie ma tutaj powodu, żeby w jakikolwiek sposób rwać szaty. Natomiast wydaje się, że taki był zamysł księdza Blachnickiego, że domowy kościół jest taką naturalną kontynuacją formacji młodzieżowej. Tutaj w naszym przekonaniu jest najłatwiej o taką, powiedziałbym, najbardziej adekwatną pomoc duchową, której potrzebuje sakramentalne małżeństwo.
Chociaż czasem, jeżeli młodzi należeli do wspólnot Ruchu Światło Życie, pobierają się, to w sposób jakiś naturalny nie chcą zrywać z dotychczasowym środowiskiem i w nim tkwią, bywa, że rok, drugi, trzeci, ale jak już dzieci, jedno, drugie jest, to już to wychodzenie co tydzień albo częściej z domu, bo są jakieś właśnie wspólne zajęcia, to już staje się uciążliwe. Czy obecność dzieci na spotkaniach młodzieżowych, gdzie jest dużo jakiejś adoracji, modlitwy, dzieci zaczynają piszczeć i tak dalej, no to już przeszkadzają, no więc tu właśnie czasami naturalna droga jest, że jest to przesunięcie w kierunku do wspólnot.
Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, formacja w domowym kościele wychodzi naprzeciw naturalnym potrzebom małżonków, dostosowuje się do naszej życiowej sytuacji, również i w zakresie częstotliwości spotkań. I to, co jest najcenniejsze, najważniejsze, co dzieje się w naszej formacji, ma dziać się na co dzień w domu.
To znaczy, ja myślę, że zależy według jakiego programu idą, czy według programu młodzieżowego, czy według programu, który jest przewidziany dla rodzin. I wtedy...
To też już nie bywa, bo są ci ludzie dorośli. Ja bym powiedział też tak, Pan Bóg daje różne drogi, talenty, charyzmaty. Ksiądz Blachnicki w Ruchu Światło Życie dla małżonków przewidział tą gałąź rodzinną, czyli domowy kościół. Ale oczywiście to, co jest piękne w relacji z Panem Bogiem, że jesteśmy wolni, że my możemy próbować i mówić, może tak, a może jeszcze znajdziemy coś lepszego. Są różne drogi, czasami schodzimy na manowce, czasami ktoś mówi, że powiem taki przykład. No, jadąc po Polsce na razie ze Szczecina do Krakowa, dosyć trudne są odcinki drogi. Często wybierałem dłuższą drogę przez Niemcy, wydawałoby się, że lepszą, bo jednak łatwiejszą, chociaż dłuższą i czasami szybciej można być. Przez analogię, pewne porównanie, czasami możemy patrzeć, że właśnie, że tam gdzieś naokoło będzie trochę łatwiej nam, szybciej. Może tak, niech każdy rozstrzyga, niech każdy pyta. My wiemy jedno, my chcemy o tym się dzielić przez 40 lat. Świadectwa tych małżeństw i rodzin są takie, że domowy kościół się rozwija, że ci małżonkowie są szczęśliwi i chcemy to o tym mówić, opowiadać i zapraszać, żeby szukacie szczęścia w małżeństwie, przyjdźcie do domowego kościoła.
Tak, obserwujemy permanentny wzrost ilości kręgów.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy.
Już mogę mówić?
Tak, jest pan na antenie. Kogo witamy?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z Warszawy mówi ksiądz Henryk. Pozdrawiam wszystkich wspaniałych gości, a szczególnie księdza Marka.
Bóg zapłać.
Po pierwsze, niech Bóg wam błogosławi. Ratujcie młode małżeństwa, a także i rodziny liczniejsze. jesteście ogromnie potrzebni Polsce i Kościołowi w Polsce. Życzę wam, byście objęli wszystkie małżeństwa. Przyznam się, że w Rio de Janeiro zakładałem placówki nasze paroteńskie i tam uczestniczyłem także w tym, co się nazywa w każdym razie miesięczne spotkania młodych małżeństw. Coś wspaniałego. Z tych spotkań małżeństw i rodzin wychodzili tacy umocnieni duchowo, podbudowani teologicznie, jacyś radości, tak mówicie. Te spotkania dawały im radość i odwagę w życiu. Życzę wam z tego serca, aby sługa Boży, Blachnicki, mój kolega, mój przyjaciel serdeczny, wam w tej pracy błogosławił w Polsce i w Europie i w całym świecie. Jesteście ratunkiem dla rodzin. Pytania moje są dwa. Po pierwsze, czy zajmujecie się także przygotowaniem młodych ludzi do życia w małżeństwie, w rodzinie? Pierwsze pytanie. A drugie, jak się układają relacje między kościołem domowym a parafią, a ośrodkiem parafialnym? Serdecznie was pozdrawiam i dziękuję. I słucham.
Bóg zapłać, księże prowincjale. Bóg zapłać. Moje pierwsze spotkanie, jak przyjechałem z papierami, to właśnie był z księdzem prowincjalem. Także ogromne dzięki za to przyjęcie wtedy do stowarzyszenia i dzisiaj, że możemy po 20 latach, już 27 w stowarzyszeniu, też także w ten sposób być. Bóg zapłać ogromny. Proszę bardzo.
Pierwsze pytanie dotyczyło tego, jak wspomagamy młodych w przygotowaniu do małżeństwa, jeśli dobrze pamiętam, tak?
Tak, tak.
No myślę, że trzeba byłoby to ująć dwutorowo. Po pierwsze, pamiętajmy, jesteśmy częścią ruchu Światło-Życie, w którym formacja obejmuje dzieci od bardzo wczesnego wieku. No i jest to droga postępowania w wierze chrześcijańskiej, która w naturalny sposób przygotowuje do czego? No, do wychodzenia z własnego egoizmu, do nawiązywania żywej relacji, odkrywania Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. No, to są takie elementy niezbędne do tego, żeby ewentualnie być w przyszłości dojrzałym małżonkiem. Także tutaj to jest jakby jeden wymiar tego, co robi ruch Światło-Życie dla dobrego przygotowania do małżeństwa. Oczywiście pozostaje na pewno kwestia, ile udziału ma w tym domowy kościół. No, ma na pewno udział chociażby w tym, że bardzo wiele dzieci małżeństw z domowego kościoła wchodzi w skład wspólnot dziecięcych czy młodzieżowych ruchu Światło-Życie. Drugi wymiar to już jest wymiar naszej służby. To, o czym tutaj była już mowa, wspomniał o tym ksiądz Marek, co jest celem naszej formacji? Jest taka przemiana, że nie przymuszeni, nie dlatego, że tak trzeba, tylko z pragnienia wchodzimy w wymiar służby, już nie tylko w domu wobec żony, dzieci, ale również szerzej, chociażby właśnie w parafii. Mnóstwo członków domowego kościoła służy na przykład w poradniach parafialnych, przygotowujących właśnie narzeczonych, w szeregu innych działań, które wpisują się w tę dzisiejszą, nazwijmy to wprost, bitwę o małżeństwo, o rodzinę, o uchronienie godności małżeństwa i rodziny. To wszystko, co obserwujemy już nawet i u nas w Polsce na dużą skalę. Także domowy kościół jest w to, członkowie domowego kościoła są bardzo mocno w to zaangażowani.
Ale to indywidualnie, według własnego rozeznania, tą służbę podejmują, a nie jest to instytucjonalnie, że tak powiem, zadekretowane przez...
Tak, oczywiście, właśnie to jest piękne, według swojej, to jest charyzmat, że każdy z nas odkrywa w sobie do czegoś talent, do czegoś szczególne, jakieś uzdolnienie, Boże powołanie też. Nazywamy to potem diakonią.
I to jest też tej odpowiedź na to drugie pytanie, rzeczywiście ta łączność z parafią, mianowicie przychodzi ten moment diakonii, jest ta służba, właśnie, chociażby w pracy z tymi młodymi, to się odbywa też także jako prowadzący grupy młodych do bierzmowania, kursy przedmałżeńskie, fantastyczne kursy przedmałżeńskie ze świadectwami, czy jak przychodzą z rodziną, ci małżonkowie, którzy dają świadectwo, prowadzą, o tym mówią, rekolekcje dla narzeczonych, które się odbywają, różne inne formy też tych rekolekcji, diakonia życia, ogólnopolskie, papieskie w różnych miejscach, w diecezjach, w parafiach właśnie, to jest ta bardzo, czy poradnia ta przedmałżeńska, poradnia małżeńska, także już po tym efekcie, więc bardzo dużo osób jest domowo kościoła zaangażowanych w te działania, w to przygotowywanie takie bezpośrednie, bliskie już też tych narzeczonych, a to co powiedział Tomek wcześniej, także cały ten ruch Światło Życie, który przygotowuje także do relacji, do czystości, do miłości i potem dojrzewania, wyborów pewnych fantastycznych. I to bliższe przygotowanie i zaangażowanie, to jest jedna z działek jakby zaangażowania w parafii, bo i w liturgię często, w różne diakonie, także w jakieś grupy charytatywne, no bardzo dużo, wiele osób odnajduje różne miejsce w swojej parafii.
Znaczy trzeba jeszcze powiedzieć, że założyciel, ksiądz Franciszek Blachnicki, lokalizował kręgi przy parafiach. Nie ogólnie w mieście, czy w jakimś regionie Polski, ale przy konkretnej parafii. Z tej parafii będzie ksiądz, który będzie wam towarzyszył na spotkaniu kręgu i to jest bardzo istotne, bo to też jest jakiś wyróżnik.
Tak jest do dzisiaj, chociaż trzeba powiedzieć, że czasy się mocno zmieniły. Dzisiaj doświadczamy bardzo mocno, obserwujemy dużą migrację. To nie jest tak, że przez kilkadziesiąt lat rodziny mieszkają ciągle w tym samym miejscu i mamy do czynienia z czymś, co nazywamy kręgami międzyparafialnymi.
Ale jako wtórne, bo zaczynały się jako parafialne.
Tak, chociaż dzisiaj powstają też już często, składają się z małżeństw, które pochodzą z różnych parafii. I tutaj warto może to właśnie powiedzieć, bo jest to troszeczkę temat na czasie.
Ale zasada jest taka, że raczej przy parafii.
Tak, oczywiście no, z danej parafii też pochodzi ksiądz moderator.
Tak.
Kręgu. Małżeństwa mogą pochodzić z różnych i zasada jest też taka, że krąg to bardziej małżeństwa jakby angażują się, pojedyncze małżeństwa angażują się w życie parafii, natomiast nie zawsze jest taka możliwość, aby krąg jako całość mógł, no bo jeżeli na przykład mieszkamy od siebie daleko, czasem jest, no dochodzimy do wniosku, że znacznie ważniejsze jest jednak, żeby na niedzielnej chociażby Eucharystii być jednak we własnej parafii, a nie w tej, do której jest przypisany krąg.
Mamy telefon.
Tak, słuchamy, Radio Maryja.
Halo?
Tak, słuchamy, jest pani.
Szczęść Boże, mówi Szczęść Ania Boże. Z diecezji warszawsko-praskiej. Pozdrawiam serdecznie wszystkich prowadzących, księdza moderatora. Chcę powiedzieć, że my od 24 lat z mężem należymy do kościoła domowego i no nie wyobrażam sobie innej drogi. Tu zadaliście państwo pytanie, czy jest to pomocne. Oczywiście jest to bardzo pomocne. Nasze dzieci od początku wzrastały w modlitwie, w rekolekcjach z nami, uczestniczyły. Wszyscy kapłani, którzy przez te lata pomagali nam w rozwoju, jak również obecny kapłan, który z braku wielu zajęć w parafii, no nie zawsze może w pełni w całym kręgu, jest to bolączka dla nas, dlatego musimy się modlić o powołanie kapłańskie, żeby jak najwięcej kapłanów mogło uczestniczyć, być z nami, wspierać nas swoją modlitwą i żeby właśnie byli, pomagali głównie w rozważaniu Słowa Bożego. I tak jak mówiłam, jest to ogromną pomocą i polecam wszystkim młodym małżonkom, żeby włączali się w grupę kościoła domowego, rozpoczynając od tego, co państwo mówiliście, nie będę powielać, ale jeżeli już są małżeństwem, żeby jednak korzystali, bo jest to bardzo owocne, wspaniałe i niech Pan Bóg pomaga wszystkim. Niech wszyscy się włączą w modlitwę i na pewno Pan Bóg będzie obecny we wszystkich małżeństwach. Jeszcze raz dziękuję za te piękne słowa. Pozdrawiam wszystkich, jak również całą diecezję, wszystkich kapłanów, naszego księdza moderatora Huberta. Po prostu z potrzeby serca miałam taką potrzebę i zwykle Pan Bóg pomaga, czy dozwaniam. Chwała Panu.
Chwała Panu. Dziękujemy bardzo. Pozdrawiamy również bardzo, bardzo serdecznie.
Dziękujemy za tę zachętę dla tych młodych małżonków, aby wstępowali na tę wspaniałą małżeńską przygodę.
Pozdrawiamy też waszego pasterza, arcybiskupa Henryka Hozera, który jest bardzo mocno zaangażowany też w rodzinę, w całe to dzieło.
23:57 już minęła. Chwilę muzyki i ogłoszenia. Thank you.
pragnę podać informacje o rekolekcjach spotkania małżeńskie, które są właśnie przeznaczone dla tych, którzy przeżywają jakieś problemy w małżeństwie.
Albo chcą być bliżej siebie.
Albo tak.
I Pana Boga.
I tak, od 21 do 23 czerwca w Tarnowie zgłoszenia przyjmują w Państwo Skrzypiec, telefon 605-884-177. Powtarzam, 605-884-175.
177.
177, przepraszam.
I to w terminie?
I tak od 21 do 23 czerwca. Są jeszcze dalsze, ale to szczegóły można znaleźć na stronie www.spotkaniamalzenskie.pl.
I zapraszamy na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Wychowanie przez pracę, 18 czerwca, audycja, którą poprowadzi ksiądz Zbigniew Kucharski, asystent generalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. A 25 czerwca będziemy gościć doktora Jacka Pulikowskiego z tematem więź intymna i płodność w małżeństwie. Natomiast 2 lipca kolejna audycja z cyklu 30-lecie Karty Praw Rodziny. Życie ludzkie największym darem. Ksiądz dr Czesław Murawski z Sandomierza będzie naszym gościem. I ponieważ mówimy dziś o kościele domowym, no to informacje, które kościół domowy ma dla, niekoniecznie dla kościoła domowego, dla wszystkich.
Była tu mowa o rekolekcjach, więc i my gorąco zachęcamy członków domowego kościoła, którzy nas słuchają w tej chwili, a jeszcze nie zaplanowali udziału w rekolekcjach, zapraszamy, odwiedźcie stronę ogólnopolską, odwiedzajcie też swoje strony diecezjalne, pytajcie swoje pary rejonowe, animatorskie czy diecezjalne, gdzie są jeszcze miejsca. Nie wahajmy się, naprawdę korzystajmy z tego niezwykłego daru, jakim mogą być dla naszego rozwoju duchowego rekolekcje.
Jeszcze raz strona internetowa.
Ogólnopolska www.dk.oaza.pl.
I w ogóle najlepiej wejść do ruchu, zaczynając od rekolekcji wakacyjnych pierwszego stopnia.
To jest, no, jeszcze pewnie lepiej od ewangelizacyjnych.
Bo tam też są pierwsze 4 dni poświęcone ewangelizacji.
Słowa zachęty i zaproszenia, gorącego zaproszenia kierujemy też do tych słuchaczy, do małżonków, którzy nie są członkami naszej wspólnoty. Zapraszamy, nie tak trudno, dzisiaj to łatwo trafić, czy poprzez stronę internetową, ale też może i pytając duszpasterzy w parafii. Naprawdę jestem przekonany, że z każdego miejsca, z każdej miejscowości w Polsce do najbliższego kręgu domowego kościoła jest bardzo blisko. Można łatwo zaczerpnąć informacji i rozpocząć na zupełnie nowy, wspaniały etap w życiu. Zapraszamy.
Idźcie, pytajcie waszych duszpasterzy, wystarczą 4-5 rodzin, które zakładają ten krąg. Ewangelizacja, rekolekcje ewangelizacyjne dla rodzin, dla małżonków parafii bardzo często się zaczyna to w zaczęcie właśnie ruchu przez Niedzielę Świadectw i potem ta ewangelizacja, więc warto pytać się. Ja sam wiem, jak to jest, że część małżonków wchodzi właśnie przez to, że ja ich zachęcałem, ale byli też tacy, którzy sami pytali, dopytywali się przy naszej parafii, czy coś będzie, czy kiedy będzie kolejny krąg, bo my byśmy chcieli, bo my szukamy czegoś dla siebie i to mobilizuje. Także domowy kościół jest otwarty dla wszystkich, szukajcie, pytajcie, pukajcie, a zobaczycie, że drzwi się otworzą.
Dziękuję bardzo i odbieramy telefony.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie posłaniec Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Pozdrawiam serdecznie księdza Marka Borowskiego, Beatkę, Tomka Stróżanowskich, mówi Krzysztof z Rumi, mówi. Chciałem się tutaj podzielić, bo moja poprzedniczka mówiła tutaj, że zachęca wszystkich młodych małżonków, szczególnie do włączenia się do ruchu, do domowego kościoła. Ja może to tak przytoczę, taki tutaj przykład. Chodzi o to mi, że w tej chwili jest bardzo dużo małżeństw, które można powiedzieć są zagubione, rozwodzą się. Plaga, można powiedzieć, w tej chwili jest rozwodów w naszym kraju. I moja sąsiadka kiedyś zadała mi takie pytanie. Krzysztof, powiedz mi, czy w waszym ruchu też są małżeństwa, które się rozwodzą? My z moją małżonką, z Danką, już jesteśmy w ruchu naprawdę bardzo długo, wiele lat, 20 chyba 3 lata już jesteśmy w tej chwili w ruchu. I znamy naprawdę bardzo, bardzo dużo małżeństw. Znamy. No, dużo na rekolekcji jeździliśmy, generalnie można powiedzieć w większości miast my praktycznie ludzi znamy, tak bym powiedział, w ruchu. I powiedziałem tej mojej sąsiadce, że ja nie znam ani jednego małżeństwa, które jest w ruchu, które jakby przeżywa ten program formacyjny naszego ruchu. Nie znam takiego małżeństwa, które by się rozwiodło, czy rozwodziło, czy jest w trakcie rozwodu. Takiego małżeństwa po prostu nie znam. Chciałem tutaj właśnie podkreślić, że jak wielkim darem dla dzisiejszego naszego kraju, dla Kościoła jest ten ruch. Ja myślę, że chyba tylko Pan Bóg wie, ile program formacyjny Ojca Blachnickiego uratował małżeństw przed rozpadem, to chyba tylko Pan Bóg wie. Dlatego tutaj no, jeszcze raz podkreślam naprawdę, jak wielkim darem jest ten nasz ruch, w którym się dużo właśnie mówi o tym, co tu Tomek powiedział, o tej duchowości małżeńskiej, czyli o tej miłości małżeńskiej. No, co to jest ta duchowość małżeńska? No przede wszystkim poprzez modlitwę, poprzez rozmowę, poprzez rekolekcje, poprzez udział w rekolekcjach, wzrasta właśnie ta nasza świadomość naszej miłości małżeńskiej, świadomość poznania człowieka, świadomość poznania Pana Boga, i pójścia tą drogą.
Wspólna droga do Niego, tak?
Dokładnie, dokładnie. Także mówię, no tutaj naprawdę jesteśmy z żoną wiele lat w tym ruchu i no, jest to naprawdę piękny ruch, piękny, w którym jesteśmy, można powiedzieć, rozkochani.
Ale czy jest nad czym pracować?
Ojej, tu jest bardzo dużo pracy, naprawdę, ale...
I tutaj prawdopodobnie jest odpowiedź na to pytanie, czy zdarzają się rozwody. No, nie prowadzimy żadnych danych, nie znamy żadnych danych statystycznych. No, wiemy, że pewnie bardzo, bardzo rzadko, ale też się zdarzają. Tyle tylko, że odpowiedź, dlaczego tak się dzieje, jest bardzo prosta. Jeżeli jest to pragnienie kroczenia tą drogą, jeżeli są starania, jeżeli jest dobra wola i jeżeli trzymamy się ze wszystkich sił Pana Boga na tej drodze, to wtedy rzeczywiście odsetek równa się zero. Natomiast jeżeli wkrada się zwątpienie, jeżeli rezygnujemy z tej drogi, wtedy może to się skończyć nawet tak tragicznie.
Właśnie, no jeżeli małżonkowie się razem modlą, no to można powiedzieć, tutaj nie ma szans na to, żeby się pokłócić. Nikt nad waszym gniewem nie zachodzi słońce, no i to tak jest. No. Nie idzie w zgodzie się iść spać z małżonką, jeżeli jesteśmy niepogodzeni.
Żeby sobie nie przebaczyć, bo pokłócić to się zdarza każdemu.
No, dokładnie.
Tak, czyli to jest to, czyli jak się zachowuje, jak się broni tej wiary, o nią się modli i żyje, to rzeczywiście jest to ta gwarancja Boża, że będzie dobrze. No ale to jest też ostrzeżenie, że ten, kto stoi, mówi święty Paweł, niech uważa, bo żeby nie poczuć się pewnym teraz, że już nigdy nic nie grozi, bo wtedy łatwo właśnie odpuścić, powiedzieć, już żeśmy się nauczyli, już wszystko wiemy, na pewno nic nam nie grozi. I wtedy demon...
No tak, Marku, ale my cały czas trwamy w tej formacji.
Bardzo dobrze, właśnie o to chodzi. Ale też mamy małżeństwa niestety właśnie, które odpuściły i widzimy, ja sam doświadczyłem chyba nas tutaj przynajmniej o takich dwóch, które przynajmniej jedno z małżonków po prostu zostawiło, odpuściło. No był też problem wyjazdu za pracą, gdzieś tam długie rozstania. O, to są też niebezpieczeństwa i wtedy dzień ma tej wspólnej modlitwy, prawda, nie ma dialogu już przez rok czasu i tu gdzieś tam demon się zakradł i niestety, nie?
Tak.
Dokładnie.
Kochani, pozdrawiam was serdecznie, naprawdę i bardzo miło, że
my ciebie, Krzysiu, też.
No, Tomku, będziemy się odzywać do siebie.
Pozdrawiamy serdecznie, dziękujemy za ten głos i za wszystko też, co robicie w tej waszej umiłowanej diakonii, czyli w krucjacie wyzwolenia człowieka.
Dziękuję bardzo. No, jesteście w krucjacie rozkochani, możecie też coś powiedzieć o krucjacie, jakby się troszeczkę mieli tam chwilę wolnego. Też powiedzieć o tym pięknym dziele, jakim jest krucjata naprawdę, także pozdrawiam was serdecznie, i będę się do was odzywał, ale to już nie teraz.
Dobrze, dziękujemy bardzo, dziękujemy.
Ale niech Pan Bóg wszystkim błogosławi.
Bóg zapłać. Mamy kolejny telefon, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Dzwoni Dariusz z Katowic.
Prosimy.
Jesteśmy z żoną w wspólnocie domowego kościoła pierwszy rok, czyli dosyć krótko. I chciałbym zapytać gości o jedno zobowiązanie, mianowicie rekolekcje. Tutaj pewne informacje już na antenie padały, natomiast ja chciałem zapytać o niejako, powiedzmy, rodzaj rekolekcji, czy powiedzmy częstotliwość, w jakich powinno się uczestniczyć w rekolekcjach formacyjnych. Szukając informacji na ten temat, natknąłem się na wiele informacji, które, no, nie powiem, że sprzeczne, natomiast które poddają, znaczy jakąś wątpliwość u mnie pobudzają, ze względu na to, że tu chodzi o rekolekcje formacyjne, trwają 2 tygodnie w ciągu wakacji i bardzo wiele takich, wiele opinii jest takich, że to co roku należy uczestniczyć w tych 2-tygodniowych rekolekcjach. I kolejne stopnie. Mhm. I tutaj właśnie...
No jest trudność w tym momencie.
Jest to trudność, tak, oczywiście. Mhm. Też ja przyznaję, że to także i finansowa, bo to jednak koszty są dosyć duże. Ale to też nie tylko to. Znalazłem taką opinię, że nieuczestnictwo na przykład w takich rekolekcjach 2-tygodniowych corocznie powoduje wykluczenie z domowego kościoła.
To no w ogóle to już nie, to już nieprawda.
No, jest to całkowicie błędna opinia, to od razu śpieszymy z wyjaśnieniem.
Parakrajowa.
No wystarczy chociażby poczytać zasady domowego kościoła, gdzie krótko jest ujęta istota rekolekcji, które składają się na formację podstawową w domowym kościele. Jak pamiętamy, jest tutaj mowa o oazie pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, o tak zwanych, mówiąc naszym żargonem domowo-kościołowym, o rarach pierwszego i drugiego stopnia.
Takich 3-4-dniowych.
Czterodniowych, pięciodniowych rekolekcjach. I na co tutaj należałoby podkreślić? Nie ma absolutnie obowiązku corocznego uczestnictwa w 15-dniowej oazie. Nawet tutaj od razu uściślimy, nie 2-tygodniowej, tylko 15 pełnych dni. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że 15 dni oznacza zarówno bardzo duże koszty, jak i też no dzisiaj coraz bardziej doświadczane trudności, chociażby z uzyskaniem urlopu. Ale też i może nie w tym akurat upatrywałbym przyczyny, dla której tak stanowczo powiedziałem, że nie ma obowiązku, żeby co roku. Oczywiście no nikt nie zabrania. Jeżeli jest takie pragnienie, to można co roku przeżywać. Byle, dodałbym jeszcze, byle po kolei, bo różnie z tym bywa, bo te rekolekcje układają się też w bardzo konkretną, logiczną całość. I drugi warunek, który bym postawił, to taki, że trudno przechodzić na przykład do przeżycia oazy drugiego stopnia, jeżeli nie przeżyliśmy no, w miarę dogłębnie treści, które składają się na pierwszy stopień, no bo drugi stopień oznacza pójście dalej, a jeżeli jeszcze coś nie zostało przeżyte, w tym sensie może jest celowe, żeby te stopnie przeżyć więcej razy w życiu. Ale zasadniczo po jednym razie też jest bardzo już dobrze i tylko życzyłbym nam wszystkim, całej wspólnocie domowego kościoła, żeby tę formację podstawową każdy z nas przeżył. Natomiast pamiętajmy o tym, żeby uczestniczyć w rekolekcjach co roku.
W jakiejkolwiek formie.
Tak, to jest bardzo ważne. To jest wymóg po prostu życia chrześcijańskiego. A od tego, żeby pojawiły się i środki materialne na to, no to jest wiadomo, potrzebna niekiedy pomoc wspólnoty i w wielu diecezjach jest praktykowany taki zwyczaj, że wspólnota pomaga małżeństwom finansowo. Są różne zbiórki, dzięki czemu możliwe są dofinansowania. A kwestie urlopowe, no cóż, to jest często kwestia naszej determinacji. Jak bardzo chcemy, na ile silne jest to pragnienie, bo często bywa tak, że mówimy, no, że na rekolekcji nie możemy, bo nie dostaniemy urlopu, ale nie przeszkadza to temu, żebyśmy pojechali wyjechali na jakiś inny wyjazd i wtedy nagle okazuje się, że i są pieniądze, i czas się znajduje. Kwestia priorytetów przede wszystkim.
I tylko tam zachęcam, punkt 19 też, i też był cały list poświęcony rekolekcjom. Tam jest dużo wyjaśnione właśnie, jak to jest, żeby nie dać też się jakby tutaj... Chodzi o to, żeby nie dać się jakby zdenerwować, że nie damy rady, żeby się nie dać zastraszyć spokojnie. To ma być radość, ma być szczęście. Wszystko jest tak przewidziane, że jest dobrze.
Punkt 19 czego?
Punkt 19 zasad domowego kościoła. No bo my często gdzieś tam zaglądajmy do tych zasad, warto je czytać sobie przed snem, chociaż po jednym punkcie, i one też dużo rozjaśniają.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Szczęść Wojtek. Boże. Z żoną Sylwią z Gdańska. Pozdrawiam księdza, pozdrawiam przede wszystkim Tomka i...
No, witamy, Atej, witamy serdecznie, poznajemy.
No, cieszyłem się też, że słyszałem Elę, także Elę też z Warysią pozdrawiam z centrali, na pewno słuchają. Ja może takie trochę inne świadectwo. My jesteśmy z Sylwią 12 lat w ruchu i a propos tego ostatniego telefonu, mamy całą formację, tak? I a więc wszystkie rekolekcje odbyliśmy, jakie są tylko dostępne w domu kościele. I ani jednej z tych rekolekcji nie uważamy za stracony czas, tak? Bo to jest kwestia, tak jak Tomek przed chwilą powiedział, priorytetów. Jeżeli się nastawimy, tak, że jedziemy na rekolekcje, które właściwie odcinają nas od rzeczywistości świata, który jest, jaki jest, tak? Żyje materializmem i jakimiś absurdalnymi rzeczami, tak? Wojną, polityką i Bóg wie czym. I właściwie nic nie wnosi nam do życia, tylko nas podrażnia. Jesteśmy zakręceni i właściwie nie ma pokoju w rodzinach, tak? Bo rodziny to są takie tematy zastępcze. A nikt nie rozmawia o poważnych rzeczach, tak? Nikt się nie zapyta w takiej rodzinie bez formacji, co u ciebie, co ty czujesz, tak? My mamy ten dialog, w którym możemy po prostu raz w miesiącu sobie usiąść. I bez, ja trochę będę młodzieżowym językiem mówił, tak, uczy się młody. Bez ściemy mówimy, co jest między nami, tak? To nas boli, ale też o naszych radościach, o naszych planach możemy rozmawiać, tak?
Ale chyba nie tylko raz na miesiąc.
Ja mówię mówisz, o tym dialogu, tego, co mamy, tak? Super. Wiadomo, że my rozmawiamy dużo, tak? Modlitwa wspólna, Krzysiu przed chwilą, że z Daną się właśnie się modlą od wielu lat wspólnie. To jest święta prawda, że jak się człowiek pomodli, to inaczej się śpi, tak? I te wszystkie rzeczy, ale z żoną od wielu lat nie zaśniemy jedno na drugie bez modlitwy. Nie zaśniemy. To jest nasze takie zobowiązanie, które po prostu solennie zawsze wypełniamy. Tak samo z dziećmi się. Ale wrócę teraz do sedna, o czym chciałem mówić. My mamy teraz taką posługę, że pilotujemy kręgi, to domowy kościół wie, o co chodzi, po prostu jest stworzony nowy krąg, jest para, która wprowadza ten krąg, ewangelizuje go, później przygotowuje do samoistnego takiego funkcjonowania. Właśnie taka radość, że teraz w czwartek będziemy mieli ostatni krąg z naszym młodym kręgiem i dla nas to jest niesamowite doświadczenie, jak obserwujemy, jak te małżeństwa, akurat mam bardzo młode małżeństwa w kręgu, właściwie się tak odkrywają miłość Pana, tak? Odkrywają bogactwo Kościoła, odkrywają to, że w kręgu są ludzie, z którymi mogą porozmawiać o zupełnie innych sprawach, o takich głębokich sprawach duchowych, które gdzieś tam, te rozterki, które nimi targają, tak? I też jesteśmy świadkami nawróceń, tak? Jakiejś spowiedzi po wielu latach, tak? Jakiejś pierwszej komunii po wielu latach. I to są tak niesamowite rzeczy. Ci ludzie tak to przeżywają, że ich świadectwo bardziej nas buduje chyba niż ich, tak? Nasze. Także to taka rzecz. Ja też o kapłanie chciałem powiedzieć, bo nie wiem, czy nasz moderator, my należymy do parafii jezuitów, nasz kochany moderator, ojciec proboszcz Janusz Warzocha z Brzeszcza, powiem tak już specjalnie, żeby usłyszał, że to o nim mówię. Wiadomo, jak każdy proboszcz jest zajęty, jezuici to już w ogóle mają tyle zajęć, że głowa boli, a ten człowiek prowadzi trzy kręgi. I w tym tygodniu ma trzy kręgi. Wczoraj mieliśmy krąg, gdzie mamy w czwartek pilotowany i w piątek jeszcze jeden krąg. Także poświęcenie kapłańskie, tak, jest cudowne, jak mamy kapłana, który wkłada serce, tak, i po prostu i później to opowiada, nie? Że on kocha te świadectwa, że on tym żyje, że on po prostu widzi, że ten Kościół jest żywy, że te małżeństwa, które są sednem Kościoła, tak? No bo po to kapłan, jak nie będzie ludzi w Kościele, tak? No tak można powiedzieć, tak? I właśnie my jesteśmy zbudowani też postawą kapłanów, tych, którzy się angażują po prostu, nie? Bo wprowadzenie tych naszych kręgów. Także to tyle chciałem powiedzieć.
Dzięki Panie Wojtku.
Pozdrawiamy.
Dziękujemy serdecznie za te słowa. Odniosę się może do ostatniej poruszonej kwestii, mianowicie udziału kapłanów w spotkaniach kręgów. No, różnie to bywa. Czasem po prostu kapłan może nie znajdować na to czasu, bo nie uważa to za wystarczająco ważne. No bo co? No bo 5-6 małżeństw się spotyka, a on, no, wydaje mu się, że powinien działać na większą skalę, no, że ma na tyle mało czasu, że nie może się rozdrabniać. Ale dzięki Bogu, mówię to z ogromnym przekonaniem, że to właśnie dzięki Panu Bogu się dokonuje. Jest bardzo, bardzo wielu kapłanów niezwykle oddanych sprawie małżeństw, rodzin, którzy uważają, że te 3 godziny nie są czasem, nie tylko nie są czasem zmarnowanym, ale jeszcze właśnie też niezwykle dużo wnoszą do ich rozwoju kapłańskiego i ludzkiego po prostu. Sami tak. Byliśmy świadkami no niejednej wypowiedzi kapłana, który tak właśnie zaświadczał. Oj, to były takie różne historie, łącznie z tym, że w zupełnie innym świetle, na przykład takie świadectwo słyszeliśmy, w zupełnie innym świetle spojrzał na historię swojej rodziny, swoich relacji, chociażby z rodzicami, które były przez lata nieuleczone. Dopiero przypatrując się od środka życiu kręgu, on zrozumiał różne rzeczy i to się jakby wyprostowało.
Mamy telefon, słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Witam serdecznie z ziemi przemyskiej, Ewa.
Witamy.
I Darek.
Witamy
serdecznie.
Też bardzo się cieszę, kochani, ponieważ no, chciałam oznajmić, że to właśnie tutaj na naszej ziemi została właśnie obecna para krajowa wybrana w Kalwarii Płocławskiej i jesteśmy tymi szczęściarzami. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam, ponieważ trudno się nie podzielić tym, co się widziało, usłyszało, co się przeżyło. Jesteśmy też szczęśliwi z tego powodu, że zostaliśmy powołani do ruchu Światło Życie już w 1978 roku, ponieważ wtedy właśnie ksiądz Stanisław Częczek zaproponował nam wyjazd na oazy Dzieci Bożych. I później przez wiele lat właśnie z moim mężem obecnym Dariuszem jeździliśmy wspólnie na oazy, formowaliśmy się. Ja osobiście miałam taką małą przerwę, ale później jakby automatycznie prosto właśnie z tej wspólnoty młodzieżowej przeszliśmy do domowego kościoła. Było to dla nas oczywiste, ponieważ rodzice mojego męża byli w domowym kościele, więc jakoś nie było większych oporów, ale patrząc z perspektywy tych 22 lat w domowym kościele, widzimy, że jest to wielka łaska, wielkie wybranie i potwierdzamy to, co powiedzieliście właśnie, kochani, w studiu wraz z kapłanem, ponieważ jest to ruch uniwersalny dla każdego i na każdy czas. Jest to wielkie uświęcenie, a wszelkie jakieś trudności, problemy, kryzysy właśnie przeżywa się zupełnie inaczej. Ja chciałabym przede wszystkim podziękować wspólnocie, bo kiedy przeżywaliśmy jakieś tam dylematy, trudności i zawsze one są i będą. To właśnie wspólnota modliła się i wiem, że zawsze możemy na nią liczyć i to jest takie wielkie bogactwo właśnie. Przede wszystkim tego uświęcania się wpierw w małżeństwie, w rodzinie i dzisiaj wiem też i wiemy oboje, że gdyby nie domowy kościół, nie ruch Światło Życie, to nie wiadomo, czy bylibyśmy małżeństwem, bo wiele razy były właśnie takie różne podszepty, zakusy, ale domowy kościół dał nam tą i daje nam tą nadzieję. Przede wszystkim pomaga nieustannie wychowywać nasze dzieci, jakiejś uczy tej mądrości, wrażliwości. Codzienna Eucharystia przede wszystkim nas prowadzi, umacnia i oczywiście rekolekcje. które przeżywaliśmy już niejednokrotnie, a obecnie wybieramy się właśnie na pierwszy stopień, jakby zaczynamy od nowa, chcemy jakby u źródeł zaczerpnąć i próbować od nowa.
Jako
wiele
uczestnicy?
Bym mogła powiedzieć.
Jako uczestnicy,
tak, o. Chcemy. Jeżeli nam dane będzie, bo może być czasem niespodzianka, że trzeba będzie posłużyć, więc ta gotowość jest. Te lata posługi jako pary rejonowej, diecezjalnej przyniosły nam też błogosławione owoce, ponieważ uzdolniły nas też z takiej odwagi dawania świadectwa. I dzisiaj, kiedy spotykamy się w różnorakich sytuacjach, to ludzie widzą i mówią, że to jest inny świat, że to jest piękna droga i że to widać. I dlatego taka wielka wdzięczność i radość za te 40 lat domowego kościoła, a tym bardziej, że 20 lat temu, kiedy było 20-lecie, ja rodziłam naszego pierwszego syna, który jutro przeżywa swoje urodziny, więc to też jakby takie wielkie święto dla całej naszej rodziny i taka moja radość, wdzięczność w sercu, że słyszymy was, że trwamy i chcemy iść dalej tą drogą.
Serdecznie Bóg zapłać.
Dziękujemy bardzo za ten głos, za to świadectwo. My ze swojej strony powiemy może tak, że Przemyśl i wspólnota domowego kościoła w archidiecezji przemyskiej jest nam bardzo, bardzo bliska i to nie tylko ze względu na to, że tam zaczęła się nasza posługa, także pozdrawiamy serdecznie całą wspólnotę.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witamy?
Mam na imię Krzysztof, pozdrawiam Szczecin.
Witamy serdecznie, prosimy.
Chciałem serdecznie pozdrowić wszystkich gości z studio.
Dziękujemy.
Parę Krajową i księdza Marka Borowskiego.
Zapłać.
Mam tą przyjemność, że ksiądz Marek bezpośrednio opiekuje się naszym kręgiem w Szczecinie. Tutaj parafia świętego Jana Ewangelisty się kłaniam. Pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy na całym świecie i w Polsce. Ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że warto było wkroczyć na drogę domowego kościoła. Kilka lat temu ksiądz Marek zaproponował nam małżeństwu, które się świeżo przeprowadziło do tej parafii, aby może, czy byśmy nie chcieli zapragnąć czegoś więcej, poszukać czegoś głębszego w swoim życiu. No i wraz z małżonką skorzystaliśmy z tej szansy. No i to już trwa już od ponad 7 lat. No i jest w sercu głęboka wdzięczność, że taka droga na drodze naszego życia się znalazła. I chcę tak od samego siebie powiedzieć, obserwując już od tych paru lat, obserwując różne inne małżeństwa, jak ta droga sprzyja rozwojowi wewnętrznemu, jak jeżeli oczywiście małżonkowie z łaską będą współpracować, jak pięknie mogą się rozwijać, jak się mogą przemieniać, dojrzewać. Powiem szczerze, że chyba nigdzie nie spotkałem w ruchu, no, w ogóle w kościele, czy już nie mówiąc na co dzień w życiu, tylu szlachetnych mężczyzn, tyle wspaniałych niewiast, którzy tak dzielnie podejmują swoje powołanie, starają się być temu wierni, dają piękne świadectwo i jestem bardzo szczęśliwy. Chociaż chcę też zaznaczyć, że jest to droga bardzo wymagająca. Nie jest to taka droga lekka, łatwa i przyjemna, ale tak naprawdę bez kołaczy, bez pracy nie ma kołaczy, więc tam, gdzie jest prawdziwe zaangażowanie, tam też są i dobre owoce. Także serdecznie pozdrawiam księdza Marka i wszystkich radiosłuchaczy i naprawdę bardzo dziękuję za tą audycję. Mam takie pragnienie, marzenie, aby żebyśmy my, ja i moja żona, no jeszcze bardziej wzrastali i otwierali się na ruch i no i żebyśmy z czasem też podjęli jakąś posługę dla dobra innych małżeństw, bo jest tego wielka potrzeba. Jest to na pewno jakieś zadanie dla nas, dla małżonków chrześcijańskich, właśnie podejmowanie tego trudnego dzieła, ale pięknego właśnie przemieniania poprzez tą drogę prawdziwą, zaplanowaną przez Stwórcę jako właśnie małżeństwo mężczyzny i kobiety, która to jest właśnie ta wspaniała, piękna droga, prawdziwa, chłodna, która prowadzi ku zbawieniu.
Był zapać,
zapać, Krzysztofie. Tym bardziej cieszę się, że właśnie wy z Agnieszką i synami odzywacie się, ten mój krąg parafialny, umiłowany, bo to też jest cudownie. Oczywiście posługa jako moderatora krajowego, ale cieszę się, że jako ten zwykły proboszcz mam też krąg, ten podstawowy, to mi też pozwala patrzeć w ogóle, jak domowy kościół funkcjonuje. To, co my tam postanowimy, też rozeznajemy, gdzieś jakie są różne listy, informacje z kręgu centralnego, jak szybko to schodzi do tego podstawowego kręgu. I też widząc wasz rozwój, waszą odpowiedź i tych wszystkich małżeństw, naprawdę serce się raduje i taka parafia będzie silna, zresztą o tym rozmawiamy, także Bóg zapłać za ten telefon, za wasze świadectwo w parafii też.
I bardzo dziękujemy też za te słowa, że jest w was pragnienie i oczekiwanie, że kiedyś podejmiecie jakąś posługę, bo wcale to o taką postawę dzisiaj wcale nie jest tak łatwo. Trzymamy za słowo i życzymy wytrwania w tym pragnieniu.
A my jako redaktor...
Serdecznie pozdrawiamy
również. My jako redaktorzy audycji na małżonków i rodziców pozdrawiamy serdecznie Wile i Franka Nesterowiczów, których w roku 80 zaprosiliśmy na oazę do Krościenka. Wspólnie ją przeżywaliśmy, no i tak się w Szczecinie zaczęło kręcić od tego małżeństwa.
Tak, już teraz nie wiem, rok czy dwa lata temu było to, nie, w zeszłym roku dokładnie, 30-lecie oficjalnie domowego kościoła właśnie w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej, z pięknym albumem, wspomnieniami też tych wszystkich par, które były u początku świadectwem ich, piękne rzeczy właśnie, doświadczenia i ogromna radość.
Jeśli można jeszcze jedno
zdanie.
Tak,
dwie minutki mamy jeszcze.
Związane z tą ostatnią wypowiedzią. Każdy potrzebuje, każdy z nas potrzebuje takiego, przysłowiowo mówiąc umownie, księdza Marka, który zachęci, który właśnie z takim głębokim przekonaniem powie, że warto, zaprosi, zobaczycie, będzie wam dobrze, zobaczycie, że to dobrze zrobi waszemu małżeństwu, przede wszystkim spotkacie Chrystusa. I życzymy takiej właśnie postawy, takiej apostolskiej, takiego zapraszania z zapałem do naszej wspólnoty. Życzymy takiej postawy wszystkim członkom domowego kościoła, z nami samymi na czele, bo tego nigdy, takiej postawy nigdy za wiele.
Również życzymy też takiej postawy, jak tutaj telefon jeszcze wcześniej, Ewa i Darek dzwonili po wielu latach, 22 lata w domowym kościele, służyli też w różnych diakoniach, służą nadal, byli parą diecezjalną i zaczynają jakby od nowa, ale nie na nowo. Odnawiają swoje małżeństwo, wkraczają na tą drogę pierwszego stopnia, żeby znowu odświeżyć te treści, bo nam nie wolno w miejscu stać.
Na pewno odkryją mnóstwo nowych rzeczy.
Bo to niby drugi raz, ale zupełnie inaczej
nigdy
się
nie
przeżywa.
Jest tak samo.
Nigdy nie jest tak samo. I bo to jest właśnie wspaniała przygoda. Wchodząc w nią, rozpoczynamy życie z pasją, życie w radości, w miłości, wzajemnej, w małżeństwie, w zrozumieniu się i życie w bliskości Pana Boga. No cóż może być więcej? Mimo trudności, mimo sprzeciwów, jednak to życie jest dużo, dużo ciekawsze i radośniejsze niż życie bez Boga.
Bardzo dziękujemy za wszystkie telefony, które odebraliśmy, bo wszystkie bez wyjątku zawierały ogromny ładunek właśnie takiej no, nadziei, pragnienia kroczenia tą drogą. Myślę, że to chyba najbardziej no, przyczyniło się do tego, że mogliśmy w ten wieczór możemy nazwać świętowaniem 40-lecia domowego kościoła, bo to znaczy, że domowy kościół żyje, a żyje dlatego, że dążymy do Chrystusa, nie dlatego, że domowy kościół się rozrasta, wzrasta i tak dalej, tylko tak naprawdę chodzi o to, że idziemy ku Chrystusowi.
I każde te słowa, które dzisiaj tutaj wypowiedziane były przez radiosłuchaczy, świadczyły właśnie o tym, że możemy się radować, możemy się cieszyć po tych 40 latach, bo wiele jest małżeństw, wiele jest rodzin, które odnalazły tu prawdziwe szczęście na tej drodze.
A najlepsze na pewno dopiero przed nami.
Zawsze. I nigdy nie można powiedzieć, że już teraz jest wspaniale, bo Pan Bóg jest najwspanialszy i daleko nam do tego celu. A droga wspólna jest zawsze drogą radośniejszą.
Tak, bo miarą miłości jest to, że ona jest bez miary.
Tak. Drodzy Państwo, serdecznie dziękujemy za wszystkie telefony. Kierujemy na, komu brakuje informacji, na stronę internetową www.dk.oaza.pl i zapraszamy już za chwilę na modlitwę, na zakończenie dnia.
Podaję informacje o numerach stron do modlitwy kompletą. Hymn Chrystusa z dniem pełnym blasku z drugiego tygodnia w tomie trzecim, strona 1015, w wydaniu skróconym 1167. Psalmodia i czytania z wtorku, 1027 strona i 1179 w wydaniu skróconym. Antyfona końcowa. Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia.
Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Zróbmy rachunek sumienia. Pomyślmy o naszych relacjach małżeńskich. Pomyślmy o naszym dialogu, o naszej modlitwie. Na ile dzisiaj ten Pan Bóg był dla mnie najważniejszy? Czy rzeczywiście zacząłem z Nim ten dzień i kończę? Czy rozeznaję wolę Bożą na moje życie? Czy wszystkie decyzje osobiste w małżeństwie, czy w rodzinie podejmowałam, pytając się Pana Boga, czy to służy mojemu uświęceniu, naszemu uświęceniu i zbawieniu? Czy rozpoznaję charyzmaty, dary, którymi chcę służyć? Czy jestem na to otwarty, otwarta? A może uciekam, może nie chcę, może się buntuję? Czy rzeczywiście szukam tej wspólnoty, szukam czegoś więcej? Czy już stanąłem w rozwoju życia duchowego, czy szukam tych możliwości? Otwieram się na działanie łaski Bożej. Czy zdaję sobie sprawę z tego, że miarą miłości jest to, żeby bez miary, że nigdy nie mogę powiedzieć dość? Bo może moje lenistwo, już jakaś niechęć, może spocząłem na laurach, powoduje, że właśnie przestaję to czynić. Czy myślę o moim rozwoju duchowym, czy jeżeli jestem we wspólnocie, na przykład w domowym kościele, czy właśnie myślę o tych przywilejach, zobowiązaniach, o rekolekcjach, a może z góry zakładam, że to nie wyjdzie, się nie uda, może za mało wołam o wiarę, że Pan Bóg kieruje, jeżeli On przewidział, to rekolekcje na pewno będą i wszystko zrobi, żeby mi pomóc, usunie wszystkie przeszkody, ale ja muszę chcieć o to Go prosić i z Nim współdziałać, Go zapraszać do tego. Na ile jestem otwarty na to działanie Boga? Panie, który nie przyszedłeś wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przebywałeś z celnikami i grzesznikami, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Panie, który chcesz raczej miłosierdzia niż ofiary, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku rozpraszasz nocne ciemności. W Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wyzwania przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza,
bo w Tobie pokładam nadzieję.
Usłysz, Panie, modlitwę moją, w swojej wierności przyjm moje błaganie.
Wysłuchaj mnie w swej sprawiedliwości.
Nie wzywaj na sąd swojego sługi, bo nikt z żyjących nie jest sprawiedliwy przed Tobą.
Albowiem prześladuje mnie nieprzyjaciel, moje życie na ziemię powalił. Pogrążył mnie w ciemnościach jak dawno umarłych.
A we mnie duch mój omdlewa, zamiera we mnie serce.
Wspominam dni dawno minione, rozmyślam o wszystkich Twych dziełach. Rozważam dzieło rąk Twoich.
Wyciągam do Ciebie ręce, jak zeschła ziemia pragnie Cię moja dusza.
Wysłuchaj mnie prędko, Panie, albowiem duch mój omdlewa.
Nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bym się nie stał podobny do tych, którzy schodzą do grobu.
Daj mi już o świcie doznać łaski Twojej, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Pokaż mi drogę, którą mam kroczyć, bo wznoszę ku Tobie moją duszę.
Wybaw mnie, Panie, od moich wrogów. Uciekam się do Ciebie.
Naucz mnie spełniać Twoją wolę, bo Ty jesteś moim Bogiem.
Niech mnie Twój dobry duch prowadzi po bezpiecznej równinie.
Przez wzgląd na Twoje imię, Panie, zachowaj mnie przy życiu. W swej sprawiedliwości wyprowadź mnie z niedoli.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Panie, nie ukrywaj przede mną swojego oblicza, bo w Tobie pokładam nadzieję.
Bądźcie trzeźwi. Czuwajcie. Przeciwnik wasz, diabeł, jak lew ryczący, krąży, szukając kogo pożreć. Mocni w wierze, przeciwstawcie się jemu.
W
ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju, według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy, podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju.
Módlmy się, prosimy Cię, Boże, napełnij tę noc swoim światłem i spraw, abyśmy spokojnie zasnęli i z radością obudzili się w Twoje imię w blasku dnia nowego. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Noc spokojną, śmierć szczęśliwą, niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia,
życie, słodyczy i nadzieja nasza, witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy, synowie Ewy. Do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łez padole. Przeto, orędowniczko nasza, one miłosierne oczy Twoje na nas zwróć, a Jezusa, błogosławiony owoc żywota Twojego, po tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo.
Panie radiosłuchacze, serdecznie dziękujemy za wspólną modlitwę, za współtworzenie rozmów niedokończonych. Zapraszamy w każdy wtorek po godzinie 21.40. Dziękujemy naszym gościom, księdzu Markowi Borowskiemu, krajowemu moderatorowi domowego kościoła ze Szczecina. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Bóg zapłać wszystkim. Niech Pan Bóg wam wszystkim błogosławi i was prowadzi.
Naszej parze krajowej domowego kościoła z Torunia, Beacie i Tomkowi Strużanowskim. Bóg zapłać, kochani.
Dziękuję bardzo i serdecznie pozdrawiamy wszystkich członków domowego kościoła, którzy nas słuchają, i wszystkich innych słuchaczy.
Pani Katarzynie za realizację programu, pani Elżbiecie Kozyrze, która w sekretariacie domowego kościoła na Jagiellońskiej 100 w Krościenku służy rodzinom. Zapraszamy do Krościenka. Jak będziecie państwo, zajedźcie na Kopią Górkę, tam gdzie Ruch Światło Życie powstał, i ma swoją centralę na Jagiellońską 100, gdzie jest właśnie też, można powiedzieć, też centrala Ruchu Domowy Kościół.
Tak jest, koniecznie. Koniecznie trzeba tam zajechać, zobaczyć, to obejrzeć.
Tak, a może właśnie potem i uczestniczyć.
Dokładnie.
W rekolekcjach.
A tam w podziemiach jest grup ojca Brachnickiego.
Tak jest, nawiedzić założyciela.
No i my dziękujemy również, ale także pozdrawiamy wszystkich ze wspólnoty Kościoła Domowego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maryja zawsze dziewica.
Do kolejnego wtorku żegnam się z państwem.
Elżbieta.
I Leszek. 23.47 już minęła.